Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Rok 2023, podsumowanie. Nasi goście, pan minister profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Pan profesor doktor habilitowany Marcin Szewczak, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, także Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
I poproszę naszych gości o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pierwszy pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo proszę, panie profesorze.
W jaki sposób, nawiązując do pierwszej części audycji, chciałoby się wskazać na pewną wielką batalię, która stoczona została w tym roku i ta batalia dotyczyła przyszłości Polski. Można by chyba podsumować tak najbardziej fundamentalnie, że było to starcie obozu patriotycznego. Jakkolwiek byśmy partyjnie to nie zdefiniowali, oczywiście nade wszystko chodzi o obóz prawicowy, z obozem kosmopolitycznym. A więc tym, który ze względów różnorakich i geopolitycznych uwierzył, że nie w państwie polskim i nie w narodzie polskim należy szukać siły przyszłości, jakiejś struktury, która będzie nam zapewniać tę przyszłość, ale na zewnątrz. Tak było na przykład w XVIII wieku, kiedy część polskich elit gorączkowo szukała u obcych dworów pewnego przełożenia, pewnego wsparcia, dzięki któremu da się swoją własną przyszłość ułożyć. Najbardziej słynny to oczywiście był obóz Targowicy ze Szczęsnym Potockim, wielkim magnatem polskim, który zdecydował się prosić usilnie o interwencję Rosji we wewnętrzne sprawy Polski, tak ażeby obalić Konstytucję 3 maja. Bo gdybyśmy chcieli w pewnym sensie podsumować te rządy prawicy, to 8-letnie, to trzeba mówić przy różnych błędach, bo przecież takie też były. To jednak był to gigantyczny wysiłek próby reformy państwa, tak ażeby ono było sprawne w wielu aspektach, czy we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. Mamy tutaj wśród nas obecnego, znaczy byłego, ale przecież niedawnego ministra edukacji i nauki, możemy wiele mówić, ile się chociażby w tej dziedzinie zrobiło, ile się zrobiło w dziedzinie obronności. Mówiliśmy, jak budżet wyglądał przed 8 laty, jak wygląda dzisiaj. Możemy mówić, prawda, o Baltic Pipe, możemy mówić o wielkich infrastrukturalnych inwestycjach typu Centralny Port Komunikacyjny. Możemy mówić o transferach socjalnych albo o bezrobociu. To są gigantyczne rzeczy, które pokazują, że Polska, nawet jeśli jest pod silną presją zewnętrzną, pod presją nie tylko wschodnią, bo mieliśmy do czynienia z wojną, ale i zachodnią, bo mieliśmy do czynienia z realnymi sankcjami stamtąd idącymi, że Polska, która wierzy we własne siły, jest w stanie osiągać ogromne sukcesy. No i to jest, i ten drugi, to jest ten obóz patriotyczny. Ten drugi uważa, że bez Niemiec, bez Brukseli, bez superpaństwa, jeśli się w nim nie roztopimy, no to nie mamy w ogóle czego szukać. Jest to mentalność i gdzieś tam zakotwiczona w tych dawnych wadach narodowych, ale szczególnie mocna wśród tych elit, które wywodzą się z PRL-u i które przez cały czas hodowane były na służalstwie wobec zagranicy. Oczywiście wtedy wobec Moskwy. Natomiast później szybko szukano patrona. Nie sposób było, tam nie ma myślenia, proszę zwrócić uwagę, kiedy ten obóz doszedł teraz do władzy, w ogóle nie ma myślenia z wiarą we własne siły. Gdybyśmy chcieli po exposé premiera, nawet po tym dzisiejszym orędziu stwierdzić, ale co oni nowego chcą zrobić? Oprócz rozliczeń, oprócz polityki miłości, a zarazem zemsty, no takie dziwne sprzeczności, to trudno znaleźć. Co nowego? Nie co chcą zlikwidować, bo to możemy wymieniać, tylko co nowego to trudno będzie to wymienić, chyba że za nowe będzie, że będziemy dobrze żyć z sąsiadami, to znaczy podporządkowujemy się budowie super państwa europejskiego. I to jest starcie związane z pewnym takim wiarą lub brakiem wiary we własne siły, brakiem wiary w Polskę, obóz patriotyczny i kosmopolityczny. Ale ten kosmopolityzm, on był też jest wspierany ideowo, ponieważ na tym tle toczyła się i toczy się zacięta batalia ideologiczna. To znaczy obóz patriotyczny nawiązuje w mniejszej czy większej sile, ale jednak bardzo konkretnie, do tradycji narodowo-katolickiej, bo nie ma do czego innego się tutaj odwołać. Cokolwiek innego jest po prostu puste. Czyli do tradycji wieków, gdzie za wiarę i za Polskę, prawda, oddawano życie, gdzie wywalczyliśmy sobie ogromną przestrzeń w Europie Środkowej, gdzie byliśmy przez kilkaset lat mocarstwem, kiedy od chrztu budowaliśmy całą swoją tożsamość, a na Unii z Litwą i chrzcie Litwy budowaliśmy wielką przestrzeń jedności środkowoeuropejskiej. To wszystko jest bardzo mocno w tym wszystkim zakotwiczone. Stąd też pewne takie tożsamościowe rzeczy, które się działy w perspektywie czy polityki kulturalnej, czy polityki edukacyjnej. I to jest jak gdyby ten nurt. Natomiast obóz kosmopolityczny silnie nawiązuje, tak jak zawsze, w XX wieku do jakichś ideologii, które mienią się być uniwersalistyczne. W tej chwili ta najmodniejsza ideologia to jest ideologia rewolucji kulturalnej, która absolutnie, tak jak dawna ideologia po prostu rewolucji marksistowskiej, mówi, że państwa narodowe się przeżyły, że narody się przeżyły, że tak naprawdę budujemy coś multikulturalnego ponad tymi wszystkimi relacjami tradycyjnymi. No i w istocie obóz, który mówi, że wszystko co stare, wszystko co tradycyjne, rodzina w tradycyjnym małżeństwo, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, kościół, religia, naród, państwo, to wszystko jest opresyjne i to wszystko trzeba rozluźnić, a tak naprawdę ostatecznie zniszczyć i roztopić się w zupełnie czymś nowym, co idzie gdzieś właśnie w sensie również ideologicznym z Brukseli. Więc jeśli mówimy o tych wyborach, które się dokonały 15 października, w istocie nie są to tylko wybory takie pojedynczych spraw, które każdego obchodzą, bo ktoś bardziej się interesuje edukacją, ktoś bardziej drogownictwem, inny energetyką, a jeszcze innym czymś innym. Ale to są fundamentalne, strategiczne wybory, czy my chcemy Polski, tak panowie też powiedzieli, nawet nie jakiej Polski, ale czym w ogóle chcemy Polski, czy też chcemy jej jak gdyby roztopienia gdzieś albo w magmie ideologicznej, albo w pewnych strukturach siłowych, które się jawią jako nowe imperia. Takich imperiów na gruncie europejskim próbowano tworzyć wiele. Wydaje się, że i każde z tych imperiów miało pewne podłoże ideologiczne, ja już mówiłem jakie. Więc wielka bitwa o Polskę, ona dla obozu patriotycznego skończyła się taktyczną porażką, to trzeba uczciwie powiedzieć, ponieważ stworzona została koalicja, która po wyborach widzimy, co robi w wielu aspektach takich fundamentalnych, w sensie cofnięcia tego, co się udało zrobić, wierząc w siłę Polski. Czy to w aspekcie obronności, o czym mówiliśmy, czy w przestrzeni, nie wiemy, co będzie z centralnym chociażby portem komunikacyjnym, a więc upodmiotowienia Polski jako konkurencji w stosunku do Niemiec na gruncie gospodarczym. Czy to w różnorakich kwestiach takich tożsamościowych, chociażby likwidacjach takiego przedmiotu jak historia i teraźniejszość, likwidacja różnych takich instytutów powołanych przy różnych ministerstwach. To wszystko pokazuje, że w wielu miejscach, mimo że to tak krótko trwa, się cofamy. Łącznie z likwidacją, bo to tak się to przecież nazywa wprost, mediów publicznych, co oczywiście odbiło się dużym skandalem i do dzisiaj trudno jest znaleźć do tego jakieś prawne usprawiedliwienie. Więc wielka batalia, taktyczna, czy przynajmniej na razie porażka ta wyborcza obozu patriotycznego i cały szereg niepokojów, cały szereg pytań, co będzie, co z nami będzie, co będzie z Polską, to wszystko będzie się rozstrzygać w kolejnych bataliach, bo to jest jedna bardzo ważna bitwa o Polskę, która się rozegrała. Ona się później rozkłada na różnorodne instytucje, będziemy mieć kolejne jak gdyby batalie o polską szkołę. To niestety to się nie skończy, to nie jest tylko batalia o telewizję. Będziemy mieć batalie o polską obronność, o polską gospodarkę. Wiele, wiele rzeczy, polską naukę, które siłą rzeczy trzeba będzie bronić i które będą inaczej ustawiane, ponieważ w przyspieszonym tempie pewne kręgi decyzyjne, te brukselskie, chcą budować nowe imperium o nowej ideologii i to nie ma nic z polskością w sensie tradycyjnym wspólnego. Natomiast przed Polską różne te batalie, o których teraz mówiłem, ale też takie wprost wyborcze, bo gdzieś w kwietniu wybory samorządowe, bo gdzieś w czerwcu eurowybory, a w przyszłym roku, znaczy za półtora roku wybory prezydenckie. To są kolejne, będą kolejne etapy zmagań o kształt Polski, no bo to ostatecznie się przekłada na nasze relacje międzynarodowe, na naszą pozycję międzynarodową i na to, co my chcemy. Czy my chcemy, żeby nam narzucano różne rzeczy z Brukseli, bo tam wiedzą lepiej. Tam wiedzą lepiej, że na przykład jakich imigrantów mamy przyjmować i czy mamy przejmować. Tam wiedzą lepiej, prawda, jaką politykę klimatyczną mamy prowadzić, czy my możemy korzystać z węgla, czy nie możemy korzystać, czy z gazu, czy nie z gazu, czy z wiatraków niemieckich. Proszę zwrócić uwagę. Wiara w Polskę, obóz patriotyczny, a zarazem szerokie rozumienie i zakorzenienie w tym, co polskość stanowi, i niewiara w Polskę, i szukanie na siłę ideologii, która to usprawiedliwi, i ideologia rewolucji neomarksistowskiej usprawiedliwi wszystko. Niewiarę w Polskę, niewiarę w małżeństwo, niewiarę w rodzinę, niewiarę w Kościół, niewiarę w własne państwo i własny naród. Bo to wszystko jest opresyjne i bardzo łatwo ideologię taką przyjąć, a instytucjonalnie oczywiście ktoś to organizuje, bo ma póki co przewagę siłową, czyli Bruksela. Chodzi tutaj o to i wydaje mi się, że też taka na nowy rok, stary, ale niedługo nowy rok, intencja nasza była w pierwszej części audycji, no żeby z opisu rzeczywistości trudnej, może w wielu miejscach bardzo trudnej, mówiliśmy chociażby o batalii, o media czy o szkołę, żeby wysnuć wniosek, że potrzeba jest tym bardziej mobilizacji obozu patriotycznego, możemy go nazwać katolicko-narodowym, bo przed nami wyzwania potężne, dezintegracja tego obozu, niewiara we własną siłę, a szczególnie niewiara w sens, w prawdę, o którą się walczy, no absolutnie skazałaby ten obóz na porażkę. Tak w kuluarach też rozmawiałem z kolegami, profesorami, no gdzie szukać nadziei, jakiej szukać nadziei. Otóż ostatecznie, wszystko jedno ile to miałoby potrwać, ostatecznie zło ani kłamstwo nie zwycięża. A w jaki sposób prawda się broni sama, jak się to mówi, i zwycięża? Ano taki, że są ludzie, a jest ich w Polsce niemało i możemy ich liczyć i wśród wyborców, ale możemy ich liczyć też wśród pewnych elit, które się udało zorganizować, zmobilizować w różnych obszarach życia publicznego, społecznego, że ci ludzie po prostu za to poświęcą wiele. A może nawet mienie, może karierę, może są w stanie poświęcić czas, a może nawet życie, jeśli będzie trzeba. Dopóki taka Polska jest, proszę pamiętać, po rozbiorach grupka osób, przecież mówimy o Legionach Dąbrowskiego, powiedziała, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No to jeśli my nie jesteśmy w stanie tego samego powtórzyć, to rzeczywiście finis polonia, ale mi się wydaje, że tak nie jest i niech ten mój głos będzie tym otwarciem też pewnych wypowiedzi z nadzieją na nowy rok, żebyśmy w tych sylwestrowych chwilach no nie popadli w smutek, ale mieli właśnie ten nastrój, właśnie taki mobilizacyjny.
Dziękuję ślicznie. Pan profesor Marcin Szewczak, bardzo proszę, panie profesorze.
No tutaj pan profesor wskazał ten apel do nas wszystkich, abyśmy nie tracili wiary w to, że można powrócić do tych chwil, kiedy Polska była na ustach całego świata, ale z uwagi na to, że była państwem, który był w stanie pokazać swoją odpowiedzialność, nie tylko za losy swoje, za losy całej Europy i jednocześnie pokazywał Polakom, jak rozwijać, jeżeli chodzi o państwo o dużym zasięgu potencjału międzynarodowego. Między tym naszym ostatnim spotkaniem mieliśmy wystąpienie premiera, który wskazywał, że trzeba przywrócić właśnie pozycję międzynarodową Polski. Co to oznacza przywrócenie tej międzynarodowej pozycji? Czy to oznacza, że my jesteśmy w jakikolwiek sposób na złej pozycji? Czy straciliśmy tą pozycję? Wręcz przeciwnie. Mamy tutaj do czynienia z typowym kłamstwem, które będzie prawdopodobnie powielane przez kolejne dni, ponieważ intencją tego nowego rządu jest nihilizacja tego wszystkiego, co było przez ostatnie lat, 8 lat Zjednoczonej Prawicy, doprowadzenie do tego, aby Polacy zaczęli wspierać rząd, który stawia fałszywą tezę, że trzeba odbudowywać pozycję Polski na arenie międzynarodowej, podczas gdy ta pozycja właśnie przez ostatnie 8 lat została odbudowana tak naprawdę ze zgliszczy, które zostawił Donald Tusk, który wcześniej uciekł do Brukseli. I to wszystko pokazuje, że byliśmy w stanie w momentach trudnych, bo w momentach i pandemii, w momentach, które bezpośrednio dotknęły naszego najbliższego sąsiada Ukrainę, tego bestialskiego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, to Polska stała na czele koalicji, która rozpoczęła wsparcie na rzecz Ukrainy. Dzisiaj to wszystko jest negowane i zwłaszcza tutaj jest apel do nas wszystkich, abyśmy z całą mocą podkreślali wszędzie, gdzie jesteśmy, gdzie rozmawiamy z naszymi sąsiadami, być może również z tymi, którzy głosowali na inne opcje polityczne, że to nie jest tak, że się musimy Polski wstydzić. Wręcz przeciwnie, powinniśmy być dumni z tej Polski, która została przez te 8 lat zbudowana, i my nie musimy iść na kolanach do Europy Zachodniej, a niestety na te kolana będzie nas chciał prawdopodobnie rzucić Donald Tusk, tak aby Polska i Polacy musieli starać się o to fałszywe wsparcie ze strony Unii Europejskiej, fałszywe wsparcie ze strony Berlina, a tak naprawdę, żeby poddali się jeszcze bardziej pod ten dyktat brukselski, który nam chce tutaj zafundować Donald Tusk.
Pan minister Przemysław Czarnek, bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Ja też zacznę dobrze od tego optymizmu, którym skończył pan profesor Mieczysław Ryba. Tak to, proszę Państwa, jest. Nie ma wątpliwości, że rok 2023 kończy się inaczej niż zaczynał się. Zaczynał się w trudach oczywiście, bo mieliśmy zimę, którą tamci przewidywali, że będzie bez węgla, że będzie z jakimiś nieprawdopodobnymi cenami energii, że my temu nie podołamy, że będzie bieda, że inflacja będzie 20%, a chleb będzie kosztował 30 zł. Przecież takie były przewidywania na początek roku 2023. Wszystko to była nieprawda, jedno wielkie kłamstwo. Bo rząd Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście reagował na wszystkie te kryzysy. Reagował również na kryzys w relacjach z Ukrainą, kiedy okazało się, że nasi bracia Ukraińcy, pomimo tego, że to dzięki Polsce w ogóle trwają do tej pory, bo gdyby nie pomoc Polski, nie tylko ta militarna, nie tylko ta finansowa, ale również ta dyplomatyczna, bo to myśmy obudzili przecież nasze służby dyplomatyczne, nasze władze z premierem Morawieckim, prezydentem Andrzejem Dudą czy panem ministrem Rałem, obudzili i zmusili dyplomację państw sojuszniczych do działania, wraz z Amerykanami zresztą, to Ukraina dzisiaj na pewno by już nie trwała na straży swojej niepodległości. To pomimo tego niestety wykazali się skrajnym egoizmem i próbowali nas, czy nasze rolnictwo zniszczyć tym niekontrolowanym zupełnie przepływem zboża ukraińskiego, zdecydowanie inaczej produkowanego w innych warunkach również ekonomicznych do Polski. To wszystko też, temu też stawiliśmy czoła. Później miały miejsce wydarzenia już takiej pełnej kampanii wyborczej. No i niestety trzeba przyznać tutaj absolutnie otwarcie, że zwyciężyło kłamstwo w Polsce. Kłamstwo, którym posługiwał się Tusk, jego armia Jaruzeli, dziś koalicji 13 grudnia. Kłamstwa, które dzisiaj już widzimy jak na dłoni, niestety przedostały się do opinii publicznej bardzo szeroko. I spowodowały, że te blisko 12 milionów ludzi oddało swój głos na kilkanaście ugrupowań, które dzisiaj tworzą tę koalicję. 13 grudnia wydarzył się 15 października, w którym co prawda Prawo i Sprawiedliwość wygrało po raz kolejny, po raz ósmy z rzędu, no ale nie utrzymało władzy większościowej. Większość zdobyło kilkanaście ugrupowań pod wodzą Tuska i 13 grudnia objęli władzę. I teraz, kiedy to kłamstwo wyszło na jaw całkowicie? Wyszło na jaw już zanim Tusk objął władzę, bo przecież zanim ten rząd w ogóle został zaprzysiężony, dopuścił się już pierwszej afery wiatrakowej, której lobbyści niemieccy mieli doprowadzić do przeforsowania skandalicznej ustawy, i to szybko wpuszczonej przez Szymona Hołownię do Sejmu, skandalicznej ustawy, dzięki której firmy niemieckie przede wszystkim miałyby natychmiast korzystać z tych 5 miliardów euro, które zostały uwolnione pięknym gestem dobrych panów z Brukseli. 5 milionów euro z tego KPO. Później już kiedy na stali, od 13 grudnia, mija raptem nieco ponad 2 tygodnie. Zobaczcie Państwo, dewastacja instytucji publicznej jest nieprawdopodobna. Czytamy właśnie w internecie wypowiedź pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, prawnika konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, który nie pozostawia suchej nitki na strojach tych państwa i mówi, że działania Tuska i jego ekipy w stosunku do władz medialnych są całkowicie bezprawne. Tam nie ma w ogóle żadnej podstawy. Są całkowicie bezprawne. Pan Bodnar, który jako rzecznik praw obywatelskich sławi się tym, że był rzecznikiem mniejszości seksualnych LGBT+, i nikogo praktycznie więcej, dzisiaj mówi, że przywracamy system konstytucyjny w Polsce, szukamy jakiejś podstawy prawnej. No przecież to jest kompromitujące dla studenta pierwszego roku, a już nie mówię o ministrze sprawiedliwości i prokuratorze generalnym. Mamy zamach na media publiczne nieprawdopodobny. Mamy Polską Agencję Prasową, której likwidator, pan Błoński, zapewniał jeszcze 2 dni temu, że teraz będzie obiektywizm. A jak widzimy, jest pierwsza cenzura. Nie puszczono całej wypowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo władze PAP-u sprzeciwiły się publikacji tej wypowiedzi pana premiera Kaczyńskiego. Więc mamy, proszę państwa, do czynienia z czymś, czego mogliśmy się spodziewać, tylko nie spodziewaliśmy się skali i tempa. Bo w tym samym czasie, w ciągu tych 2 tygodni, mamy już jawne kłamstwa na wierzchu. Mówił Tusk, że nie wolno, i zresztą ci wszyscy Jaruzele od Tuska, że jest skandalem dotowanie telewizji publicznej w wysokości 2 miliardów złotych. W ustawie okołobudżetowej puścili na telewizję polską zdewastowaną dziś 3 miliardy złotych. Nie tylko, że nie zaprzestali, ale puścili te 3 miliardy złotych. Dopiero weto pana prezydenta i nasze apele, że przecież mieliście dodać na onkologię, spowodowały, że odstąpili od tego. Dopiero po wecie pana prezydenta, przecież chcieli to przeforsować w ustawie okołobudżetowej. Mówił Tusk i jego ludzie, że deficyt budżetowy zostawiony przez Prawo i Sprawiedliwość jest gigantyczny, największy w historii. Tymczasem zwiększyli ten deficyt o kolejne kilkadziesiąt miliardów złotych w tej ustawie budżetowej, którą proponują na przyszły rok. Mówił Tusk, że w żadnym wypadku nie ma dyskusji w Unii Europejskiej nad przymusową relokacją nielegalnych imigrantów. Tymczasem 19 grudnia zupełnie w atmosferze tego zamachu na media gdzieś umknęła informacja, że Tusk i jego rząd zgodził się na przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Za chwilkę państwo będziecie mieli tutaj całe tabuny tych nielegalnych imigrantów, którzy z Niemiec będą do nas przesyłani. Bezpieczna Polska właśnie kończy się na naszych oczach. Mówił Tusk, że absolutnie priorytetem jest bezpieczeństwo państwa polskiego w tych trudnych czasach, i nagle co słyszymy? Że obniża, po pierwsze, finansowanie polskiej armii i Ministerstwo Obrony Narodowej o 20-30 miliardów złotych. Pan Kosiniak-Kamysz całkowicie uległy Tuskowi. Nie wiemy z jakich powodów. Co ma Tusk na Kosiniaka-Kamysza, żeby kompromitować Polskie Stronnictwo Ludowe w ten sposób i ulegać tego rodzaju dyktatowi, żeby w dzisiejszych czasach, gdzie zbrojenia są najważniejsze dla bezpieczeństwa Polaków, pozwalać na to, żeby zmniejszała się liczba środków na Ministerstwo Obrony Narodowej. Przypominam, że myśmy zwiększyli to finansowanie gigantycznie, bo dzisiaj priorytetem jest zbrojenie się, jeśli chcemy w ciągu 2-3 następnych lat, nie 10 lat, 2-3 następnych lat zachować pokój dla Polaków. I dziś w tych bardzo trudnych czasach, gdzie rakieta rosyjska leci nad Polskę, gdzieś zawraca nad Zamościem, nie wiadomo gdzie jest, podobno wyfrunęła, to musiała być jakaś specjalistyczna rakieta, rzeczywiście pilotowana, nie wiadomo przez kogo jeszcze.
Ale dzisiaj znowu szukali.
Szukali, ale tak. Podobno nic nie znaleźli. O 15, bo wczoraj mówili, że wyleciała, ale i dalej szukali, i dzisiaj o 15 stwierdzili, że szukali, ale nic na razie nie znaleźli, więc nie wiadomo, co się dzieje. W tych trudnych czasach Tusk podważa kontrakty, które pan minister Mariusz Błaszczak i rząd Prawa i Sprawiedliwości zawierał z Koreą Południową, bo dzisiaj, proszę państwa, fakty są następujące. Rynek zbrojeniowy europejski jest zablokowany, rynek zbrojeniowy amerykański jest zapchany. Jedyne państwo, które się zbroi na potęgę i przestawiło swoją gospodarkę na przemysł zbrojeniowy, to jest Rosja, która zbroi się na potęgę. I to jest kwestia następnych 2-3 lat, których jeśli my się nie dozbroimy i nie wzmocnimy naszej armii tak, jak to myśmy zaplanowali w rządach Prawa i Sprawiedliwości, to niestety będzie to czas niezwykle trudny i pytanie już będzie, czyja będzie Polska, tylko czy w ogóle będzie Polska. I to nie jest żadne straszenie opinii publicznej, tylko realizm za tym przemawia. Wszyscy eksperci, międzynarodowi amerykańscy o tym mówią. To, co się stało, to jest przestawienie niestety zwrotnicy na interesy niemiecko-rosyjskie. to jest, to oznaczać również będzie stopniowe, być może wycofywanie się, co już obserwujemy, zainteresowania Stanów Zjednoczonych tym, co się dzieje na Ukrainie i finansowania obrony Ukrainy i finansowania zbrojeń Ukrainy. To będzie oznaczało kłopoty Ukrainy w najbliższej przyszłości, to będzie oznaczało tysiące czołgów rosyjskich wzdłuż całej granicy wschodniej Unii Europejskiej. Jeśli państwo myślicie, że jakikolwiek żołnierz niemiecki, francuski czy inny, albo czołg niemiecki czy francuski będą bronić granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, to obudźcie się państwo wszyscy i obudźcie wszystkich sąsiadów. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. Ale chcę zakończyć ten wywód optymizmem, od którego, na którym zakończył pan profesor Mieczysław Ryba, o którym mówił pan profesor Marcin Szewczak. Otóż jest nas, są nas miliony. Miliony głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, miliony są po prawej stronie sceny politycznej, miliony to są patrioci, którzy rzeczywiście stawiają na Polskę i te miliony muszą się przebudzić. Pierwsze przebudzenia już następują. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom manifestacji, które odbywają się pod regionalnymi ośrodkami Telewizji Polskiej, bo przecież sygnał, który został zablokowany, jak w stanie wojennym przez Sienkiewicza i jego ludzi, sygnał TVP Info. Dzisiaj jest nowa TVP Info, która z tamtą nie ma nic wspólnego i w zasadzie szkoda je oglądać. Widzieliśmy to dzisiaj również przed przekazem pana Tuska, który wystąpił w jakimś triumfalnym nastroju, nic nie powiedział poza kolejnymi kłamstwami, które mógł powiedzieć w tym swoim pseudo-orędziu. Został zablokowany ten sygnał na kilka dni, a do tej pory większość telewizji regionalnych tego sygnału nie ma i to w okresie bożonarodzeniowym, gdzie głównie na przykład Telewizja Lubelska relacjonowała nasze piękne obrzędy i kultury ludowej, ściśle związanej z kulturą chrześcijańską i z okresem bożonarodzeniowym. Jasełka, koncerty kolędowe, festiwale kolędnicze. To wszystko było w Telewizji Lubelskiej. Nie ma teraz tego, bo z tego sygnału nie ma. To są straty wielomilionowe. Ale budzimy się, stajemy i manifestujemy przeciwko bezprawiu totalnemu, gdzie już konstytucja, ani ustawy się w ogóle nie liczą, a na podstawie uchwał i interpretacji posługują się, czy podejmują decyzje dzisiejsze, przedstawiciele dzisiejszej większości od Tuska. Budzimy się, a 11 stycznia to będzie ten dzień o godzinie 16 przed Sejmem, gdzie dziesiątki tysięcy, a może i więcej osób zamanifestuje swój totalny sprzeciw przeciwko bezprawiu i gwałceniu praworządności i systemu konstytucyjnego w Polsce. Proszę państwa, nie ma drugiego takiego kraju w Unii Europejskiej, który po zmianach dokonywałby takiego zamachu na system prawny swojego państwa, jak dokonuje tego zamachu dzisiejsza większość z Tuskiem na czele. To, co dzisiaj musimy zrobić, to zachować jedność, przetrzymać i wytrzymać ten atak, a jednocześnie przeciwstawić się temu atakowi i to bardzo zamanifestować nasze przywiązanie do patriotyzmu, do niepodległości, do suwerenności i powiedzieć głośno nie barbarzyńcom, bo to są barbarzyńcy, którzy za nic mają interesy polskie, sprawy polskie, za nic mają prawo polskie, za nic mają praworządność, a przede wszystkim wolność Polaków.
Dziękuję panie ministrze. Pan profesor Szewczak w czasie trwania zamachu na media publiczne w Polsce przybywa do Polski komisarz Unii Europejskiej, pani Jurowa, która niejednokrotnie wytykała Polsce brak praworządności, różnego rodzaju czyniła przytyki, a tutaj rzeczywiście jakby w majestacie tak zwanego prawa Donalda Tuska swoją obecnością aprobuje to wszystko, co się dzieje obecnie w Polsce.
Tak, ojcze redaktorze, to było takie, można powiedzieć, postawienie ostatecznej pieczęci na tym zamachu stanu, który doprowadził Donald Tusk na mediach publicznych, dlatego że przez wiele lat byliśmy jako Polacy karmieni tą tak naprawdę mową, która wskazywała, że Polska łamie praworządność, a tutaj okazuje się, że tak naprawdę trzeba było tylko i wyłącznie odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy, aby wszystkie kwestie związane z tą fałszywą praworządnością zostały zniesione. Wręcz przeciwnie, widzimy również tutaj taki pewien model, można powiedzieć wskazówkę tego, w jaki sposób właśnie będzie działał rząd Donalda Tuska, ponieważ to ta wizyta komisarz Jurowej to nie było tylko takie jednostkowe wystąpienie, to było również pokazanie, w jaką stronę będzie zmierzał wymiar sprawiedliwości w Polsce, jak te decyzje będą podejmowane. To oznacza, że tak naprawdę ta Unia Europejska, dzisiejsi biurokraci, którzy zarządzają Unią Europejską, absolutnie będą aprobowali wszystkie działania i wszystkie poczynania Donalda Tuska, który będzie miał wolną rękę w tym, aby w Polsce zaprowadzać swoje porządki, porządki, które są z całą mocą działaniami wbrew obowiązującym przepisom prawa. No ale wiemy, że Unia Europejska jest znana z tego, że prawo odbiera tylko i wyłącznie w ten sposób, kiedy jest to dobre dla niej. I te działania, które mają powodować, żeby ten walec liberalno-lewicowy, jak tutaj profesor Mieczysław Ryba określał, on się jeszcze bardziej przez tą Europę przetaczał. Jeżeli zobaczymy na przykład Hiszpanii, gdzie rząd lewicowy tak naprawdę podjął negocjacje i stworzył rząd z grupami separatystycznymi, które w sposób jawny łamały konstytucję hiszpańską, dążąc do rozerwania integralności tego państwa, ale był wspierany cały czas przez Brukselę, po to, żeby lewica nie wyszła z Hiszpanii, a wiemy, ile złego ten rząd uczynił przez te ostatnie lata, jak zdewastował życie publiczne w Hiszpanii. To wszystko również niestety, ale może stać się taką codziennością, która będzie funkcjonowała również w Polsce. Dlatego to jest ogromne zagrożenie i te wybory, które będą w przyszłym roku, wybory do Parlamentu Europejskiego, one będą również pokazywały, w jakim kierunku będą przebiegały dalsze działania i reformy, jeżeli chodzi o Unię Europejską.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zapraszam także słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Nasi goście to pan minister profesor Przemysław Czarnek, pan profesor Mieczysław Ryba i pan profesor Marcin Szewczak. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Jacek z Płocka.
Witam, panie Jacku, proszę bardzo.
Witam serdecznie ojca i witam panów profesorów. Bardzo mi miło, że mogę pierwszy raz w życiu rozmawiać z takimi znamienitymi osobami, jak pan profesor Czarnek, pan profesor Ryba. Mam dwa pytania do panów profesorów. Panie profesorze, panie ministrze, jest łamana konstytucja na gminie. Prawo, widzimy to każdego dnia. I moje pytanie pierwsze jest z tym związane. Dlaczego pan prezydent nie zdelegalizuje Platformy Obywatelskiej? Przecież oni działają przeciwko państwu, a jest zapis w konstytucji, że prezydent jest strażnikiem konstytucji. Mamy w domu dwa telewizory. Od momentu, kiedy wyłączono nam sygnał, te telewizory są zbędne. Dzień dnia tylko wyłączamy telewizor na wiadomości w telewizji Trwam i na apel jasnogórski. Wszystko nam zostało zabrane. Tusk zabrał nam po prostu nasze wiadomości, naszych dziennikarzy, nasz przekaz. Dobrze, że mam komputer i oglądam telewizję Republika przez internet. Nie mamy niestety na razie w telewizji Republika, dlatego korzystamy z komputera. No wobec tego to też by było trudno.
To pierwsze zagadnienie. Drugie zagadnienie, panie Jacku.
Zabrał nam telewizję.
Drugie pytanie.
Drugie moje pytanie. Chodzi o wybory. Według mnie i nie tylko mnie, wybory były sfałszowane. wybory były sfałszowane. Nie ma czegoś takiego, że głosujemy do drugiej, do trzeciej nad ranem. Zamykamy lokal o 9 i koniec. Dlaczego Sąd Najwyższy jeszcze nie wydał opinii na ten temat? Po prostu mnie to bardzo ciekawi. To wszystko. Dzięki serdeczne.
Dziękujemy.
Bardzo gorąco pozdrawiam i trzymajmy się. Mam nadzieję, że zwyciężymy. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie Jacku, panie ministrze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie Jacku. Pytanie pierwsze. Otóż pan prezydent nie ma takich uprawnień, żeby zdelegalizować jakąkolwiek partię polityczną. Takie uprawnienie przysługuje wyłącznie Trybunałowi Konstytucyjnemu i tam należałoby ewentualnie wnieść takie wnioski, żeby skierować takie wnioski. Natomiast Trybunał Konstytucyjny może też zdelegalizować partię tylko i wyłącznie wówczas, kiedy partia odwołuje się w swoich metodach i sposobie działania do metod nazizmu, komunizmu i rasizmu. To są ciężkie zarzuty. Według mnie zdelegalizowana od dawna powinna być każda partia lewicowa, która odwołuje się do działania partii komunistycznych z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która gloryfikuje takich ludzi jak Jaruzelski czy Kiszczak, a dzisiaj takich ludzi gloryfikują również ich sprzymierzeńcy, także z Tuskiem na czele. Dlatego jest to koalicja 13 grudnia. Ale to nie pan prezydent ma takie uprawnienie. Istotnie pan prezydent ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji, to jest obowiązek z artykułu 126 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i do tego ma swoje weto, dlatego zawetował ustawę okołobudżetową i do tego ma również uprawnienia do kierowania wniosków ustawowych w sprawach ustaw uchwalonych przez Parlament do Trybunału Konstytucyjnego. Ma również do tego inne narzędzia, takie jak chociażby orędzie. Czekamy na to orędzie jutrzejsze pana prezydenta. Liczymy, że będzie to orędzie, które rzeczywiście da nam dużo siły i przeciwstawi się choćby temu obrazowi, który dzisiaj fałszywie kreował Tusk w swoim orędziu. Liczyliśmy na to orędzie nieco wcześniej, bo jednak można było jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ale cieszymy się, że pan prezydent stoi na wysokości zadania, nie zgadza się na te metody działania Tuska i jego Jaruzeli, jak my ich nazywamy, że postawił to weto do ustawy okołobudżetowej, że rzeczywiście krytykuje łamanie podstawowych przepisów prawa w Polsce, w tym Konstytucji i mam nadzieję, że jutro to w orędziu pana prezydenta będzie jednoznacznie wyartykułowane. Co do wyborów, czy one były sfałszowane, rzeczywiście jedynym organem, który jest w stanie to stwierdzić, jest Sąd Najwyższy. Z tego co wiem, Sąd Najwyższy nie stwierdzi już nieważności wyborów ze względu na nieprawidłowości, które tam występowały. Istotnie, w moim przekonaniu, kolejki do trzeciej w nocy przed lokalami wyborczymi to jest skandal. Natomiast nie mam też najmniejszej wątpliwości, że było szereg powodów, dla których tych wyborów nie wygraliśmy. Być może także to, że wszyscy nie przypilnowaliśmy tych wyborów, ale głównie to, że nie zadbaliśmy wcześniej o to, żeby mieć koalicjantów, którzy pomimo zwycięstwa mogliby z nami współtworzyć koalicję większościową. Dzisiaj nie ma w Europie żadnego państwa, w którym oprócz Węgier, ale to jest inna specyfika, żadnego dużego państwa, wielkiego państwa, w którym rządziłby ktokolwiek samodzielnie, wszędzie rządzi się koalicjami. No, my tych koalicjantów nie znaleźliśmy i to jest pewnie główna przyczyna.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maryja. Halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Marek ze Sztokholmu. Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pana ministra Czarka. Super, że mamy takich mądrych ludzi. No i bardzo serdecznie pana Rybę, nie wiem, czy pan mnie pamięta, spotkaliśmy się w Sztokholmie, kiedy Polska miała głosować nad tym, czy wejdziemy do Unii Europejskiej. I państwo, pan był obecny na moje zaproszenie, na nasze zaproszenie Radio Maryja do Sztokholmu. Ja też mam dwa pytania. Jedno właściwie, dokładnie to samo, co mój poprzednik. Dlaczego pan prezydent nie zdelegalizuje poczynian Tuska, pana Tuska, to jest jedno, ale to już usłyszałem tę odpowiedź. I drugie, dlaczego skoro jest wiadomo na bazie dokumentów, że pan Tusk był i jest niemieckim agentem, jest to udowodnione, pan redaktor Sumliński Wojciech Sumliński wydał przed paroma laty książkę o panu Tusku. przez te lata nic się nie zdarzyło, nie został powołany do sądu. Tam jest wszystko dokładnie opisane na bazie dokumentów, też gdzie to się wszystko zaczęło, finansowanie przez Niemców, finansowanie przez Kubiaka, który skradzionych pieniędzy z FOZ-u i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest udokumentowane. Co się dzieje, dlaczego, i to jest pytanie do pana ministra Czarka, dlaczego PiS nie skierował pytań i badań do pana Sumlińskiego, który napisał tę książkę razem zresztą z byłym szefem ABW.
Tak, panie Marku, stawiamy kropkę, oddaję głos już naszym gościom, bo wątki powtarzamy. Proszę przejść na odbiór. Pozdrawiam serdecznie. Najpierw pan profesor Ryba, a później pan minister Czarnek. Bardzo proszę, panie profesorze.
A ja właśnie wspominając ten rzeczywiście pobyt w Sztokholmie, to było ładnych 20 lat temu, tak jak dobrze rozumiem, albo nawet więcej, więc pozdrawiam pana Marka i wszystkich tych, których wtedy mogłem poznać. Natomiast oprócz to pan minister odpowie kwestii formalnych. Pamiętajmy o tym, że tu agentura tak zwana niekoniecznie musi się definiować poprzez związki nieformalne, ale formalne, czyli jako jest to pewien opis metaforyczny, on też padł z ust prezesa Kaczyńskiego, czyli chodzi o to, z czyimi interesami ktoś jest politycznie powiązany. I te rzeczy były dyskutowane publicznie, zostały oddane pod osąd opinii i pod osąd wyborców. Problem w Polsce jest taki, jaki był, ja już wspominałem, w XVIII wieku, że ścisłe związanie, znaczy proszę zwrócić uwagę, niemiecka polityka zagraniczna skompromitowała się przez ostatnie lata w sposób całkowity poprzez to, że ich wspieranie Rosji, ich wielkie projekty infrastrukturalne typu Nord Stream doprowadziły ostatecznie do tego, że Rosja miała pieniądze na wojnę w Ukrainie i tak dalej. Donald Tusk był powiązany w ogromnej mierze z Angelą Merkel, z jej polityką, był jej kandydatem na szefa Rady Europejskiej i tak dalej. I Polacy też to wszystko mieli na talerzu w czasie głosowania. Jest też problem taki, dlaczego nie mamy takiego instynktu w sensie, czy też instynktu, czy też powiedzmy decyzyjności, żeby rozliczać polityków również nie tylko na płaszczyźnie czysto formalno-prawnej, ale również wyborczej z tego, co robili wcześniej. Nazwijmy to nawet błędami, że związanie się z polityką niemiecką było błędem, że związanie się z polityką niemiecką i reset z Putinem, o czym film mówił, że to był błąd. No ale za błędy powinno się płacić w polityce, a nie być nagradzanym. A Donald Tusk ile dostał głosów? No ileś tam, prawda? Ponad 500 tysięcy. To jest coś nie tylko na poziomie prawnym, ale też na poziomie naszej tutaj świadomości takiej politycznej jest to problem.
Ja się zgadzam z panem profesorem, przy czym wszystkiego w ten sposób nie usprawiedliwimy. To jest prawda, że jakaś część społeczeństwa polskiego, patrząc nawet na to, co jest oczywiste, jakoś tej oczywistości nie widzi, albo nawet wyciąga zupełnie inne wnioski. No, mówiliśmy o tym w pierwszej części naszego spotkania, że zaledwie 30% według badań, które pan profesor Marcin Szewczak przywoływał, jest dzisiaj jako ci, którzy deklarują chęć obrony Rzeczypospolitej Polskiej w razie jakiegoś ataku. Ja mówiłem o badaniach, które mówią o tym, że wskazują na to, że około 20% cechuje się ojkofobią, czyli nienawiścią do własnego narodu, co jest jakimś absurdem nieprawdopodobnym. No ale wynika to niestety z wielu dekad pedagogiki wstydu, kiedy jeśli przedstawiano nasz naród choćby w kinematografii, w takich filmach jak W ciemnościach, czy Pokłosie, czy choćby Ida, to tylko i wyłącznie w złym świetle, negatywnym, jako tych ciemniaków, prawda, nienormalnych Polaków, w gruncie rzeczy być może nawet współpracowników nazistów w czasie II wojny światowej, albo tak jak granica pani Holland, która nawet niestety w Watykanie była wyświetlana jako przykład dobrej kinematografii, nie mówiąc już o salach kinowych w Polsce, a która jest jawnym kłamstwem na temat tego, co się działo na granicy wschodniej, jawnym kłamstwem na temat działań Straży Granicznej. Mamy tego konsekwencje. Więc nie wszystko da się jednak w ten sposób usprawiedliwić, bo jednak rządziliśmy 8 lat, jednak nie postawiliśmy przed sądem, choćby w formie aktów oskarżenia, bo ja nie mówię już o samym skazaniu tych, którzy byli winni tak wielkich tragedii, które miały miejsce choćby 10 kwietnia 2010 roku. Jednak nie powołaliśmy tej komisji, która powinna działać już od 8 lat, 8 lat temu, tylko powołaliśmy ją w ostatnim roku i to parę miesięcy przed wyborami, a ona pokazała, jakie winy na swoich barkach nosi i na swoim sumieniu nosi Donald Tusk i wielu innych, którzy nigdy nie powinni obejmować żadnych funkcji publicznych w związku z tym, w jaki sposób zachowywali się w stosunku do Rosjan, Niemców i przeciwko interesom narodu polskiego. Jednak niestety nie zrobiliśmy porządku w wymiarze sprawiedliwości, więc są to zaniedbania, które są po naszej stronie. Nie wszystko oczywiście dało się zrobić, nie było to takie łatwe. Byliśmy w warunkach ogromnego ataku ze strony Unii Europejskiej i blokowania co chwila albo groźby blokowania dużych pieniędzy unijnych. Byliśmy pod wielką presją elit brukselskich, które przypuściły ogromny atak na Polskę i na te nasze reformy wymiaru sprawiedliwości. No ale tak czy inaczej jednak pewne rzeczy można było zrobić wcześniej. Choćby ta komisja. Tak samo jak wcześniej mógł powstać firm Reset. Jesteśmy wdzięczni autorom firmy Reset za to, że w doskonały sposób i jak na dłoni widać, pokazane zostało przez nich, na czym polega zdrada interesów narodu polskiego i państwa polskiego przez dzisiaj obejmujących władzę dopiero co, a już pokazujących atak na system prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Ale gdyby ten film, myślę, powstał 3-4 lata wcześniej, a można było na niego wyłożyć pieniądze 3-4 lata wcześniej, mielibyśmy więcej możliwości przekazania Polakom prawdy o tym, rzeczywiście jak Tusk działał w poprzednich latach swoich rządu. Więc są pewne rzeczy, które można było zrobić wcześniej. Pewne rzeczy w sposób obiektywny nie mogły być zrobione w sposób pełny ze względu na ten atak z Brukseli, który był nieprawdopodobny, państwo go pamiętacie od samego początku, i to TSUE, prawda, i te orzeczenia też bez żadnych podstaw prawnych w traktatach europejskich, i to wtrącanie się do polskiego wymiaru sprawiedliwości jako wewnętrznej przecież sprawy państwa polskiego. No ale jakby nie było, pewne rzeczy nie zostały zrobione, bo gdyby były zrobione, to nie dochodziłoby chociażby do takich skandali jak skazanie powtórne pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika, za to, że w gruncie rzeczy stworzyli Centralne Biuro Antykorupcyjne i procedurami Centralnego Biura Antykorupcyjnego walczyli z korupcją, która jawnie była uprawiana przecież przez tamtą stronę. Dziś za to powtórnie, pomimo aktu łaski prezydenta Andrzeja Dudy, zostali skazani i jest problem ogromny związany z tym, że pan Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, choć puścił bez żadnego problemu z celi do Brukseli Karpińskiemu, któremu prokuratura zarzuca, ale też nie postawiła aktu oskarżenia, jeszcze nie sporządziła, zarzuca 5 milionów łapówki, a natomiast bez zmrużenia okiem, bez zwracania uwagi na potwierdzony akt łaski przez pana prezydenta, jako druga osoba w państwie, jednak podpisał postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów. No to są rzeczy, które niestety są wynikiem tego, że nie udało nam się zrobić porządku w wymiarze sprawiedliwości. To jest fakt.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Anna z Wielkopolski. Witam ojca i panów profesorów. Pierwszy mój apel do Polaków. Nie płacimy abonamentu na reżimowe media. Wspieramy Telewizję Trwam i Telewizję Republika. Panie profesorze Czarnek, w zapisach o delegalizacji hunty jest także łamanie prawa. Tego poczytałam. W związku z tym podstawy do złożenia wniosku o delegalizację myślę, że są. A może tylko, jeżeli pan profesor twierdzi, komunistyczna partia, to zdelegalizować komunistyczną partię, bo oni też w tym uczestniczą, głosowali za uchwałą. Więc kto może w takim razie złożyć o delegalizację tej hunty? W tej huncie uczestniczy również Unia Europejska. Pamiętamy jurową, która przyjechała i zająknęła się. Von der Leyen, Niemcy, EPP, wszyscy za tym stoją. To jest jedna wielka hunta. I jeszcze mam takie pytanie. Na jakiej podstawie 18 szpiegów rosyjskich działających na terenie Polski zostało zwolnionych? Czy na podstawie telefonu od Putina? Bo mieliśmy już takie przypadki. O tym była też mowa w filmie Reset. A po drugie, telewizja jest własnością Polaków. W tej chwili przebywają w niej terroryści, bo na jakiej podstawie prawnej tam przebywają? Nie ma podstaw prawnych. Weszli siłą z bronią w ręku wręcz. Bo tą obstawę mieli z bronią w ręku. W związku z tym my jako naród powinniśmy tam wejść i wyprowadzić. A delegalizacja to może złożyć w takim razie, jeżeli nie prezydent. Czy mamy czekać, aż będą do nas strzelać? I wszyscy 11 na protest. Dziękuję.
Dziękuję pani Anno. Szczęść Boże. Bardzo proszę naszych gości.
Ja się z panią zgadzam oczywiście, że taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego może być złożony i pewnie należy się nad nim zastanowić. Na pewno nie może tej delegacji, takie było pytanie pierwsze, dokonać sam pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, bo takiej kompetencji nie ma. Jest artykuł 188 Konstytucji, punkt 4. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Dzieje się to głównie na etapie rejestracji partii politycznych, ale jest też w artykule 190 i kolejnych, zwłaszcza w artykule 191 i 192 katalog podmiotów, które mogą kierować do Trybunału Konstytucyjnego swoje wnioski. I pewnie nad tym trzeba się zastanowić. Na pewno nie może tego zrobić sam pan prezydent jako organ delegalizujący. A co do tego, na jakiej podstawie zostali zwolnieni szpiedzy rosyjscy i dlaczego w ogóle do tego doszło? Myślę, że bez podstawy. No, dzisiaj w Polsce tak to po prostu funkcjonuje. Prawo w Polsce jest omijane bardzo mocno, nawet dzisiaj już ignorowane. No, słyszeliście państwo nawet ostatnie wypowiedzi takich wybitnych umysłów trzeciej drogi jak Ryszard Petru, który mówił, że trzeba zignorować weto pana prezydenta do ustawy okołokonstytucyjnej. W imię czego tam, jak dzisiaj rozmawialiśmy z profesorem Marcinem Szewczakiem, może zaraz o tym powie, dzisiaj ci konstytucjonaliści, którzy jeszcze niedawno pisali o niewzruszonej zasadzie konstytucyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako przewodniej siły narodu czy suwerenności ludu pracującego miast i wsi w PRL-u. Dzisiaj ci sami demokraci mówią, że jest coś takiego jak interes publiczny, który jest ponad konstytucją i konstytucji w związku z tym przestrzegać nie trzeba. Albo jakiś stan wyższej konieczności, bądź samoobrona przed niepraworządnością. Krótko mówiąc, wykonują tę teorię tego Bachmana, Klausa Bachmana, Niemca z Berlina, który mówił, że Tusk musi rządzić metodami totalitarnymi, żeby przeciwstawić się Prawu i Sprawiedliwości. No tak to dzisiaj niestety wygląda. Do tego dopuściliśmy wszyscy 15 października w wyborach.
Pan profesor Szewczak, bardzo proszę.
No to przede wszystkim te emocje, które zostały wykorzystane przez Donalda Tuska, doprowadziły do tego, że duża część naszego społeczeństwa w sposób niestety świadomy dokonała tego wyboru 15 października i pozwoliła na to łamanie prawa, które dzisiaj obserwujemy. Jeżeli spojrzymy wstecz na naszą historię, to bardzo łatwo będziemy odnajdywali tego typu podobne przykłady z przejmowania, zwłaszcza przez komunistów, naszej ojczyzny. I to wszystko niestety pokazuje, że to, co ma być takie dobre i piękne, jak mówi Donald Tusk, że wszyscy powinniśmy być Europejczykami, uśmiechać się do siebie, to niestety jest fałszywy obraz. Fałszywy obraz, który pokazuje, że prawo można po prostu łamać. Dzisiaj twierdzenie, że jest jakiś interes publiczny, który daje możliwości działań pozaprawnych, tak naprawdę sankcjonuje w Polsce bezprawie. Bezprawie, które o ile dla dorosłych osób jest rzeczą na pewno trudną do zaakceptowania, ale w jakiś sposób jeszcze mogą chociażby te odniesienia historyczne sobie przywoływać, to tyle dla młodych ludzi jest to ogromnie niebezpieczne, ponieważ mamy tutaj do czynienia z nie tylko z ideologiczną walką o młodych ludzi, ale również o to, że oni później nie będą w stanie funkcjonować w państwie. Oni będą uważali, że bardzo łatwo można wszystkie decyzje podejmować, nie patrząc na przepisy prawa. Dlaczego teraz ktoś ma zgadzać się na poddawanie się jakimkolwiek restrykcjom, wymogom prawnym, skoro widzi, że na samej górze rząd i premier łamią w sposób ewidentny to prawo? To jest bardzo trudne zadanie. Młodzi ludzie mogą zostać przez ten najbliższy okres sprawowania tych rządów, przez koalicję 13 grudnia, strasznie pozbawieni takiego wyczucia państwowości. Oni już będą mieli problem z określeniem się, czym tak naprawdę jest Polska. I to jest ogromne wyzwanie, dlatego że tak jak tutaj pani Anna zwracała uwagę na tych szpiegów rosyjskich, Polska od wielu lat była i w dalszym ciągu jest państwem, które jest infiltrowane przez służby specjalne z Federacji Rosyjskiej, jak i cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej. To jeszcze bardziej spotęgowało się w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Niejednokrotnie mieliśmy sytuację, kiedy ci szpiecy dokonywali penetracji, zwłaszcza infrastruktury krytycznej, która w pierwszym rzucie zostałaby zaatakowana, gdyby nasz kraj również został zaatakowany, ale to również pokazuje, że ta dzisiejsza władza nie będzie w ogóle zajmowała się tego typu działaniami. My znowu niestety stajemy się państwem otwartym na współpracę z Federacją Rosyjską. To wszystko, co pokazywał ten film Reset, to bratanie się naszych służb specjalnych z Federalną Służbą Bezpieczeństwa i powrót tych osób, bo szanowni państwo, być może nie wszyscy jeszcze sobie zdajecie z tego sprawę, bo ten zamach na media publiczne również właśnie miał to na celu, aby odciąć nas w dużej większości od tych prawdziwych informacji. Większość osób, które były opisywane w filmie Reset, które bratały się z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, powróciły. Powróciły na swoje stanowiska, obejmują nasz kontrwywiad i tak naprawdę to wszystko powraca, więc to jest dzisiaj ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, abyśmy nie zaprzestali w naszych wysiłkach, ponieważ jeżeli doprowadziliby do tego, że złamią w nas naszą wolę, jeżeli zobaczą, że wówczas będziemy ulegli, to tak naprawdę będą mogli zrobić już z Polską wszystko.
Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd
ojca,
telefon?
Rubina, witam ojca i panów profesorów. Ja tak krótko odnośnie obecnej sytuacji. Uważam, że potrzebny jest apel do wsi polskiej o reakcję polskiej wsi na działanie PSL-u, który po prostu wspomaga tą platformę i to niszczenie kraju. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, swoich uważam, że jeśli jest potrzeba, trzeba krytykować, jakieś uwagi wnosić, więc uważam, że PiS powinien się jeszcze bardziej odmłodzić. Były już działania podjęte i efekt i sprawy zostały poczynione. Odmłodzenia PiS-u w terenie, bo rozmawia się z wyborcami i to nie jest tylko moje zdanie, ale tu wielu wyborców, że jednak na szczycie trzeba by to po prostu jakieś działania podjąć. Wtedy i młodzi wyborcy by bardziej przyjaźnie spojrzeli na PiS. Ludzie potrzebują kogoś energicznego w działaniu, taki wizerunek. Także uważam, że to jest po prostu no, do przemyślenia i po prostu potrzebne. Odnośnie tych przegranych wyborów, taki jeden moment. To nakręcanie młodych wyborców przeciwko PiS-u nie trwało tydzień czy dwa tygodnie, to dłuższy okres czasu, żeby to się stało, takie po prostu ukierunkowanie. Gdzie były polskie służby specjalne, w tym wojskowe, że po prostu to jakoś to nie zostało zauważone. I ostatnia sprawa do pana profesora Czarka. Bardzo dobrze się stało, że jest pan szefem regionu lubelskiego PiS-u. Liczymy na to, że po prostu tam dużo jest do zrobienia. I odnośnie będą wybory samorządowe. Niedawno, znaczy parę lat temu był taki przypadek, żeby to się nie powtórzyło, że marszałek województwa lubelskiego odwołał wtedy panią profesor Starosławską z dyrektora Centrum Onkologii Lubelskiej. Później była reakcja i w telewizji Trwam i przewodniczącego lubelskiej Solidarności. Zostało to przywrócone, ta pani profesor. Także mówię o tym, że żeby takich kwiatków więcej nie było. Także to wszystko dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję panie Stanisławie. Pierwszy pan profesor Mieczysław Ryba, później pan minister Czarnek. Bardzo proszę panie profesorze.
Ja może ja o tych młodych, bo rzeczywiście trzeba tutaj znaleźć pewien język, jeśli mówimy o prawicy, charakterystyczny, którym się posługują młodzi. chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o media. Funkcjonują bardziej w mediach społecznościowych, mniej w tradycyjnych, takich, które opisywaliśmy wcześniej, walka o telewizję i tak dalej. I wydaje się, że rzeczywiście jest coś takiego, że to pokoleniowo ta komunikacja następuje. O wiele trudniej się komunikować z tym młodym pokoleniem, ludziom starszym, a młodzi łatwiej. Przy czym tych młodych do polityki należałoby nade wszystko odnajdywać w różnych takich przestrzeniach, stowarzyszeniach, różnych aktywnościach, tam gdzie oni coś społecznie czynią. Czasem to jest tak, że taka kariera partyjna młodego to niekoniecznie jest czymś pozytywnym, bo nas ustawia zupełnie niesłużebnie w stosunku do tego, co zwiemy życiem publicznym, ale na pewno to jest lekcja do odrobienia, no bo rzeczywiście czas płynie. No proszę zwrócić uwagę, że od momentu przejęcia przez PiS rządów w 2015 roku minęło 8 lat. To jest ileś roczników, którzy wchodzą w życie dorosłe, kiedy już mogą podejmować decyzje wyborcze, i takich roczników będzie z roku na rok coraz więcej. I tu pewna redefinicja też sposobu działania prawicy PiSu jest konieczna.
Bardzo proszę, panie ministrze.
To też do tych młodych jeszcze powiem, że to chyba nawet nie tylko chodzi o wiek, bo patrzę sobie tutaj na informacje w internecie. Tusk, zdaje się, ma 67 lat. To nie jest dużo, ale to też nie jest 40-latek, prawda? Ma Sienkiewicz, który dzisiaj słynie tym brutalnym łamaniem praworządności w Polsce, ma lat 62. To nie jest dużo, ale to nie jest też 40 czy 30-latek, więc chyba nie a jednak oni trafili do tych młodych tymi swoimi 8 gwiazdkami i innymi. Nie wypominając już wieku niektórych pań, które uczestniczyły w tych strajkach kobiet, tak zwanych strajkach niektórych kobiet. Więc nie tyle o wiek chodzi, co myślę o sposób porozumiewania się z młodymi. Też bym, szanowni państwo, proszę mnie też dobrze zrozumieć. Ja myślę, że wśród wielu wyborców dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, także wśród moich kolegów, myślę, w ławach poselskich, są tacy, którzy jeszcze w latach 90. głosowali chociażby na Kwaśniewskiego. Ja wiem, że wybór był kiepski, prawda, w 95. roku między Kwaśniewskim a Wałęsą, ale wtedy o Wałęsie jeszcze tyle nie wiedzieliśmy, co wiemy dzisiaj. A następnie z biegiem czasu zaczynali przybierać te takie, powiedzmy, stanowiska odpowiedzialne. Jak człowiek wchodzi w dorosłość, zaczyna ponosić sam odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, to zaczyna myśleć w sposób bardziej uporządkowany i wtedy te lewicowe lewackie hasła w ogóle mu nie pasują. Tu skupmy się na tym, żeby do jak największej ilości ludzi docierać, czy to będą młodsi, czy starsi, ma w moim przekonaniu drugorzędne znaczenie. Co do odmłodzenia kadr, ja się nie wypowiadać nie chcę. Myślę, że pan profesor tutaj też trochę rzeczy powiedział. A co do pana reakcji na to, że pan prezes Jarosław Kaczyński i Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali, że to ja będę szefem wojewódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości województwa lubelskiego. No bardzo dziękuję panu za tę reakcję. Postaram się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby w tych wyborach samorządowych, a następnie europejskich, nasze ugrupowanie wypadło jak najlepiej. Ale bez państwa pomocy, mieszkańców województwa lubelskiego, otwartości, aktywności choćby takiej, którą widzieliśmy wczoraj pod Telewizją Polską w Lublinie, takiej, o którą państwa prosimy 11 stycznia o godzinie 16 przed Sejmem, na pewno nam się nie uda.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja mam pytanie, bo tak się ciągle mówiło, że jedynie Polska mogła zawetować plany Unii, ale czy żadne inne państwo nie chce zawetować tych planów? Bo w sumie jest 27 państw i powiedzmy nawet nie licząc tych najmocniejszych, to nikomu więcej nie przeszkadza na przykład utrata suwerenności? Więc jak wygląda sprawa z innymi państwami? Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Dziękuję pani Beato, pozdrawiam pięknie. Pan profesor Szewczak, bardzo proszę.
Panie Beato, dzisiejsza sytuacja w Unii Europejskiej wygląda w sposób następujący, że mamy ogromną dominację francusko-niemiecką. Z drugiej strony część państw posiada rządy liberalno-lewicowe, które wszystkie funkcjonują w ramach tej wielkiej europejskiej partii ludowej i tak naprawdę przekazują część tych swoich kompetencji dotyczących również i swojej suwerenności już na poczet tej tak zwanej fałszywej europejskości, a z trzeciej strony mamy małe państwa takie jak Republiki Bałtyckie czy też inne, które nie są w stanie podejmować taką, no już można powiedzieć, tej bezpośredniej walki z tymi dużymi państwami, które ich po prostu przytłaczają przede wszystkim pod względem gospodarczym. Jeżeli spojrzymy na ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej, które dotyczyło Chorwacji 10 lat temu, to krajem, który optował za przyjęciem Chorwacji, były przede wszystkim Niemcy, ponieważ chodziło im głównie o kwestie współpracy gospodarczej i również o objęcie Chorwacji kwestią udzielania kredytów i pożyczek. I dlatego to nastąpiło. Późniejsze rozszerzenia nie miały miejsca. Dzisiaj dyskutujemy o tym, czy Bałkany Zachodnie powinny znaleźć się w Unii Europejskiej, a zapominamy, że tak naprawdę minęło już prawie ponad 20 lat, od kiedy w ogóle rozpoczęto te rozmowy na ten temat, a to jest miękkie podbrzusze Europy, które powinno zostać jak najszybciej wprowadzone do tego krwioobiegu europejskiego, tak aby wszyscy mogli zrozumieć, że jednak Unia Europejska będzie tylko i wtedy silna i tylko wtedy będzie mogła stanowić o swojej konkurencyjności na świecie, jeżeli to będzie Europa ojczyzn, jeżeli to będzie super państwo z narzuceniem woli przez dwa duże państwa, no to wówczas niestety, ale pozostałe państwa to będą tylko takie na wzór dzisiejszych landów niemieckich obszary, które będą bezwolnie wykonywały polecenia z Berlina, Paryża czy też Brukseli. Polska była tym państwem, które w ostatnich latach za rządów Zjednoczonej Prawicy. Również dzięki tej sytuacji geopolitycznej, ponieważ atak Rosji na Ukrainę pomógł Polsce pokazać się w tej ofensywie dyplomatycznej i dzięki temu dużo zyskaliśmy, ponieważ nie byłoby takiego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na rzecz pomocy Ukrainie, gdyby nie Polska, gdyby nie te możliwości współpracy z Polską. I Polska stała się takim orędownikiem tych pozostałych mniejszych państw, które wspólnie tworzą inicjatywę Trójmorza, które tutaj w ramach tej Europy Środkowo-Wschodniej mogą działać na rzecz bezpieczeństwa i wschodniej granicy Unii Europejskiej, jednocześnie wschodniej flanki NATO. Ale wiele państw oczekuje, że będzie miało właśnie takie duże, silne państwo, które będzie ich do tego, do tych działań prowadziło, ponieważ same czują się zbyt małe i silne. I dlatego taki ogromny atak był przypuszczony na Polskę już właśnie od tych dwóch ostatnich lat, zwłaszcza po to, żeby zmienić ten rząd, żeby Polska nie mogła być tym państwem, które w pewnym momencie zaczęło być bardziej konkurencyjne w stosunku do innych mocarstw światowych niż Niemcy i Francja. Ten punkt ciężkości, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, przesunął się z Berlina do Warszawy. I to wszystko zostało zauważone w tych stolicach Europy Zachodniej, stąd ten ogromny nacisk i niestety, ale dla naszego państwa, co jest bardzo smutne, a z punktu widzenia naszej historii, jakże można powiedzieć symptomatyczne, to wysłanie, oddelegowanie Donalda Tuska przez Urszulę von der Leyen, żeby on wygrał wybory nie dla Polaków, nie dla Polski, ale właśnie dla tych elit brukselskich, które chcą doprowadzić do tego, żeby Polska była tak samo jak inne pozostałe państwa w tej jednej wielkiej rodzinie Europejskiej Partii Ludowej.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica Jan Chicago. Bardzo serdecznie witam ojca i panów profesorów, gości w studio. Przed chwilą przeczytałem, że Donald Tusk odwołał wszystkich tych, którzy badali straty wojenne, czy wycenia strat wojennych. No jeżeli to, no i chyba ten raport, który stworzyli, jeżeli to jeszcze Polaków nie przekonuje, czy jego interesów Donald Tusk broni, no to ja nie wiem, co może przekonać. Ale ja mam krótkie pytanie, mianowicie pan minister Czarnek powiedział, że no nie stworzyliśmy mieliśmy koalicjanta. I moje pytanie jest takie, czy była możliwość koalicyjna i z kim i za jaką cenę? To by mnie interesowało. Bardzo serdecznie pozdrawiam i przejdę na odbiór.
Bóg zapłać, dziękujemy. Pozdrawiamy także Polaków, naszych rodaków za oceanem. Panie ministrze, bardzo proszę.
To może zacznę od tej ceny. Otóż to cena w tym wypadku gra mniejszą rolę, bo dzisiaj ceną za to, że nie było tego koalicjanta i nie udało nam się stworzyć większościowej koalicji, jest to, że mamy brutalny atak na instytucje publiczne państwa polskiego, atak pozaprawny dokonywany przez większość stworzoną dzisiaj przez Tuska, więc wydaje się, że jakakolwiek by nie była cena stworzenia jednak koalicji wokół Prawa i Sprawiedliwości z jakimś koalicjantem, to każda była do zapłacenia, jeśli by tylko mogła ta koalicja funkcjonować, bo każda koalicja byłaby lepsza niż Jaruzele Tuska, koalicja 13 grudnia, którzy za nic mają konstytucję, za nic mają przepisy prawa, za nic mają system prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie swojego widzimisię interpretacyjek i uchwałek, które są wyłącznie opinią, a nie podstawą prawną, dokonują brutalnego zamachu na chociażby media publiczne, ale nie tylko. Natomiast czy można było z kimś tworzyć koalicję? Wydaje się, że nadal można tworzyć tę koalicję. Ja bym tego całkowicie nie zamykał. No, zwróćcie Państwo uwagę, że pod tym brutalnym atakiem na media publiczne no, nie podpisują się jakoś specjalnie przedstawiciele wszystkich ugrupowań koalicji 13 grudnia. Nie słyszę głosów jednak również krytyki, ale też nie słyszę głosów poparcia ze strony polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słyszę wielu działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i wielu zwolenników Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy są zbulwersowani faktem wyłączenia sygnału telewizji TVP Info czy telewizji regionalnych. Jakoś nie słyszę specjalnego sprzeciwu też przedstawicieli Konfederacji, ale na pewno nie popierają również tego rodzaju metod działania. Widziałem parę tweetów przedstawicieli Konfederacji, którzy są zbulwersowani poziomem tych nowych wiadomości, czyli tego programu 19.30 nadawanego. Nadal w Sejmie zasiada większość posłów, którzy składali swoje ślubowanie poselskie z dopowiedzeniem tak mi dopomóż Bóg. Więc my przede wszystkim dbajmy o to, żeby stanowić jedność po stronie Zjednoczonej Prawicy. Dbajmy o to, żeby mobilizować naszych wyborców i wszystkich zwolenników. Dlatego 11 stycznia, godzina 16 przed Sejmem jest tak bardzo ważna. I czekajmy na rozwój wydarzeń. Nie przesądzałbym, że nie jest możliwe zbudowanie tej koalicji jeszcze w tej kadencji.
Bardzo dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znamienitych gości i ojca prowadzącego, moje imię Elżbieta, dzwonię z Warmii. Ja mam takie zapytanie, ponieważ pan Tusk, ja uważam, że jest zdrajcą ojczyzny. Czy takiemu człowiekowi można odebrać obywatelstwo polskie? To jest jedno. A drugie, co do wyborów, to uważam, że ten spot wyborczy PiS-u nie był zbyt udany, bo czytając wypowiedzi w internecie, uważam, że młodych ludzi już, którzy hejtują i ten hejt był między innymi pokazywany właśnie w telewizji. I uważam, że za dużo było tego hejtu, za mało było informacji o dokonaniach zarządów PiS-u. To dziękuję bardzo i czekam o odpowiedź.
Dziękuję ślicznie. Kto z panu profesoru, pan profesor Ryba? Bardzo proszę.
No cóż, no to jest pani taka ostra, jeśli mówimy o premierze, to już pomijając tam używania takich czy innych określeń, bo to można później mieć różne, że tak powiem, problemy, więc nie o to chodzi. Oceniamy oczywiście krytycznie Donalda Tuska ze względu na to, że nie realizował polskich interesów, tylko raczej się wiązał z zewnętrznymi interesami. Czy to wszystko było dobrze komunikowane przed wyborami, jeśli mówimy o partii rządzącej? No, po fakcie można bardzo dużo tam wyciągać i wniosków, można mówić, że za dużo, czegoś za mało, ale wydaje mi się, że najbardziej istotową rzeczą, jaka tutaj się jawi, to jest ta, którą mówił pan minister. To znaczy prawica no, być może nie za mało starań czyniła nie w ostatnich miesiącach, czy dniach, czy tygodniach, ale być może latach, ażeby w jakiś sposób znaleźć lub próbować zaistnieć takiej formacji, która byłaby potencjalnie koalicyjna. I wydaje mi się, to jest kluczowa sprawa. Wszystko inne oczywiście można poprawić. Jedni powiedzą, że za ostro, inni powiedzą, że za słabo. Inni powiedzą, że trzeba byłoby używać takiej retoryki jak pani, czy pani Elżbieta, czyli bardzo ostrej, ale zarazem łagodnej, więc to się wszystko ze sobą gdzieś może nie do końca skleja. Fundamentalna sprawa jest ta. Czarka. Jak się ocenia w tej frakcji, w której PiS jest w tej chwili w Europarlamencie, tam są różni, pani Meloni, są różne partie z różnych krajów i wiele z nich rządzi, na przykład pani Meloni, i wszystkie, które rządzą w jakiejś koalicji. No i tak to wygląda. No jakoś trzeba myśleć w ten sposób, żeby mieć alternatywy, nie tylko obstawiać na tą najwyższą pulę, czyli wygrywa się wszystko, większość bezwzględną i wtedy ma się rządy, no ale trzeba myśleć o takich różnych alternatywnych sytuacjach, bo tak to wygląda w realu. No, po 8 latach rządów ludzie, niektórzy nie tylko głosowali przeciwko prawicy, bo coś złego mieli, prawda, albo im się pogorszyło, no bo komu się pogorszyło w sensie statystycznym, tylko dlatego, że się zmęczyli wizerunkowo, jest coś takiego jak zmęczenie władzy, albo ktoś tam im jakąś krzywdę zrobił, albo myśleli, że gdzieś w terenie im krzywdę zrobił, to wszystko są ludzkie relacje i nagle jest odreagowanie. I między innymi z takich powodów trzeba myśleć właśnie strategicznie, a nie w ten sposób, że ta koalicja, no bo proszę zwrócić uwagę, Donald Tusk tych wyborów nie wygrał. Donald Tusk musiał się połączyć z dwoma wielkimi jeszcze ugrupowaniami, znaczy a wśród tych dwóch ugrupowań sam Trzecia Droga jest koalicją dwóch partii, a sam Tusk, czyli Koalicja Obywatelska, jest koalicją jeszcze kilku innych partii, tam różnych od lewa do bardziej środka. Tak to wygląda tamten obóz, więc ten prawicowy, mi się wydaje, że też powinien myśleć w taki sposób i to jest chyba clue tych problemów wyborczych.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam ojca redaktora i profesorów. Dzwoni Mścisław, emigrant stanu wojennego, Niemcy. Polska otoczona sąsiadami, którzy od wielu set lat napadali na Polskę, mordowali Polaków, rabowali skarbce, banki, dzieła sztuki. I pytanie, czy potomkowie zbrodniarzy pruskich, niemieckich, austriackich, Rusów bolszewickich i szwedzkich powinni zajmować wysokie stanowisko Unii Europejskiej? Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy naszych słuchaczy poza granicami ojczyzny. Kto z panów profesorów? Pan profesor Szewczak, bardzo proszę.
No to jest pytanie bardzo złożone, ponieważ no niestety mamy ten świat tak skonstruowany, że te osoby, które kiedyś działały wbrew konstytucyjnym zasadom państwa prawa, które czasami wywodzą się z różnego rodzaju rodzin, które też nie były zbytnio propolskie, bardzo często zajmują poważne stanowiska i jak widzimy dążą tak naprawdę do tego, aby wspierać nie te działania, które mieszczą się w naszym suwerennym zakresie dotyczącym niepodległości Polski i rozwoju, tylko bardziej myślą o koniunkturalnych aspektach, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie finansowe, ale przede wszystkim bardzo często służą po prostu obcym. I to jest niestety taka wielka bolączka. Ona w dużej mierze dotyczy również nas jako Polaków, bo jeżeli spojrzymy na inne państwa i chociażby na przykładzie Parlamentu Europejskiego, mieliśmy w tych ostatnich latach dużą ilość sytuacji, kiedy to właśnie Polacy na arenie międzynarodowej potrafili atakować swój własny kraj, wybrzydzać, można powiedzieć, wzywać do tego, aby doprowadzić wszystkimi siłami do zmiany władzy w Polsce, ponieważ wskazywali, że jest to kraj niepraworządny. Byli w stanie głosować przeciwko własnemu krajowi. Jeżeli spojrzymy na inne państwa, to mamy wiele różnorodnych koalicji, że zmieniają się rządy, są rządy lewicowe, prawicowe, ale w sytuacjach kryzysowych bardzo wiele różnych nacji europejskich jest w stanie jednak podejmować te decyzje w sposób jednolity i spójny. Niestety my mamy coś takiego, że w tych sytuacjach różnych kryzysowych pojawiają się te grupy osób, które kiedyś na pewno, jakby tutaj pan profesor Ryba z punktu widzenia historycznego bardzo dobrze określił, to jest taka nasza współczesna targowica, która niestety jest, funkcjonuje i musimy robić wszystko, żeby takich ludzi po prostu odsuwać na bok, zwłaszcza w demokratycznych wyborach.
Pan minister Czarnek?
Ale pytanie jest też szersze, bo tak je zrozumiałem, czy potomkowie tych, którzy rzeczywiście wyrządzali tyle zła w Europie, powinni dzisiaj zajmować czołowe stanowiska w Unii Europejskiej? No nie, oczywiście, że nie powinni, ale zajmują. Dlaczego? Dlatego, że przez dziesięciolecia ci, którzy dokonali wielkich zniszczeń w Europie, wielkich, brutalnych mordów na narodach takich jak Polski chociażby, no zadbali o to, żeby zafałszować historię. Zobaczcie państwo, rodzina Ulmów została zamordowana przez człowieka, który następnie był szanowanym policjantem w miasteczku niemieckim, pochowanym w atmosferze jego no, wielkiej pozytywnej roli dla lokalnej społeczności. Nikt nie wiedział o tym, że to ten człowiek wydał wyrok i wprost nadzorował wydanie, zamordowanie rodziny Ulmów. Nie wiedzieli o tym jego najbliżsi krewni. Przyjechał, zdaje się, burmistrz tej miejscowości na beatyfikację do Markowej, ale to jedyny przedstawiciel państwa niemieckiego, który dokonał tego mordu na tej polskiej rodzinie. Austriacy. Już kim był Hitler? Mówi się, że Austria jest najbardziej zakłamaną dyplomacją w Europie. Hitler był Austriakiem. Hitler urodził się w Linz. Hitler nie dostał się na Akademię Sztuk Pięknych do Wiednia. Hitler w Wiedniu następnie wałęsał się po ulicach, prawda, i oskarżał o tą swoją niedolę, a był leniwym człowiekiem nieprawdopodobnie przecież austriackich Żydów. A następnie Austriacy uchodzą za tych, którzy, a chociaż przecież ich przedstawiciel był katem Warszawy, przecież, prawda, Kuczera to był Austriak. Takich gestapowców z Austrii było mnóstwo przecież wśród tych, którzy mordowali Polaków. A dziś Austria uchodzi za ofiarę II wojny światowej, a Hitler uchodzi za Niemca. No to są fałsze historii, które na naszych oczach przez ostatnie dziesięciolecia były robione i dzięki temu fałszerstwu historii dzisiaj potomkowie tych ludzi zajmują ważne stanowiska w Unii. Choćby tacy, jak ta słynna pani przewodnicząca, no, myślę, że w miarę słynna, przewodnicząca Komisji Kultury, która przyjechała do mnie jako minister edukacji i zaczęła mi wyrzucać, że historia nie jest czarno-biała, i to zaczęła mi wyrzucać Przyszłucha 25, gdzie jej przodkowie jej przecież nacji mordowali Polaków w sposób zero-jedynkowy. Musiałem jej wytłumaczyć, na czym polegała wina Niemców w czasie II wojny światowej. Strasznie się tym zdenerwowała, zaczęła na mnie kłamać w jakichś okopresach, ale na szczęście mieliśmy nagranie. Trzeba tłumaczyć tym ludziom, kim byli ich przodkowie, bo oni dzisiaj nawet tego nie wiedzą. Wybielili się wszyscy ci zbrodniarze, którzy prowadzili do strasznych rzeczy w Europie całkiem niedawno, bo raptem kilkadziesiąt lat temu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Paweł z Lublina.
Bardzo proszę, panie Pawle.
Chciałem tutaj, dziękuję serdecznie za połączenie. Witam wszystkich panów profesorów. Najbardziej podoba głos mi się pana profesora Ryby, bo jest taki bardzo wyważony i to jest, zasługuje na szczególne tutaj moją uwagę. Co do przegranych wyborów, pan profesor Czarnek powiedział, że dopuściliśmy do tego 15 października. Zgadza się, dopuściliśmy wszyscy my tutaj. To znaczy ci, co myślą po polsku, chcieli głosować na PiS. Wielu ludzi, których znam, którzy głosowali w poprzednich wyborach na PiS, nie poszli w ogóle na wybory. I teraz tak, obserwując sondaże przedwyborcze, które były w TVP Info czy w TVP1, tam PiS był w bardzo wysokie mianotowania. Także jestem zdziwiony, to dlaczego takie były sondaże pokazywane. Czy to były realne sondaże, czy to była propaganda, czy sami żeśmy się oszukiwali nawzajem. Były głosy, telefony do Radia Maryja, do telewizji Trwam i czasami dzwonili ludzie, którzy słychać było, że myślą po polsku, są za kościołem, są za PiS-em, ale wyrażali jakiś głos niezadowolenia. I taka obecność minutowa czy dwie minuty człowiek nie może się dobrze wyrazić na antenie. Zaraz jest, powiedzmy, bo czas jest ograniczony, wyłączamy się, ktoś nie przekaże myśli i tam jest, powiedzmy, jak jest głos niezadowolenia, to zawsze z tamtej strony, gdzie jesteście państwo, jest nie ta interpretacja, co trzeba. Ja byłem na spotkaniu w listopadzie zeszłego roku tutaj w Lublinie, był pan profesor Czarnek, przyjechał, patrzył w ten telefon, mówił o tych pieniądzach, ile dali na nauczycieli. Ale to nie tędy droga, bo my, co mamy pójść zagłosować na PiS, to my pójdziemy. trzeba było zmobilizować ludzi, którzy pracują po 10, 12, 14 godzin na dobę, nie znają realiów, tylko płacą te podatki. Zresztą większość moich znajomych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, byli bardzo niezadowoleni. Powiedzieli, że te zmiany są, te podatki, ta biurokracja jest bardzo trudna, z roku na rok coraz trudniejsza. Także trzeba słuchać głosów także tych krytycznych niezadowolenia, bo one są bardzo istotne. Trzeba się wtopić w środowisko i wyczuć, gdzie jest bolączka. Nie chwalić się, nie żebyśmy nie byli tacy pyszni, bo to jest właśnie pycha kroczy przed przegraną. A tutaj była pycha. I to my tutaj, garstka tutaj wpisu przekonaj znajomych. Jak ja mam ich przekonać? Nie przekonamy ich. To wiadomo, że się lepiej, większości ludziom się żyje lepiej. To każdy to widzi. Ale czasy są tak niespokojne, tak są zawiłe, są takie kombinacje, że trzeba, to muszą być ludzie pewni, że głosujemy na PiS i że to jest dla nas dobre. A wielu ludzi, którzy mówię, głosowali w poprzednich wyborach, w ogóle nie poszli i nie udało mi się ich przekonać. I bardzo mi przykro z tego powodu. W ogóle mężowie zaufania, jakieś dwie starsze panie tam widziałem, to mężowie zaufania. No ludzie kochani, trzeba było się do tego przygotować naprawdę. A teraz zrzucać odpowiedzialność. To dopuściliśmy do tego, a oszukiwać się nawzajem, że tak dobrze jest, to też nie trzeba. Jak są głosy krytyki, to też trzeba je wysłuchać i wyciągać wnioski.
Dziękuję.
Tyle,
panie Pawle.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam pan minister Czarnek i pan profesor Ryba. Bardzo proszę.
Kilka rzeczy, z którymi się z panem zgodzę i kilka rzeczy, na które zwrócę panu uwagę. Otóż nie zrzucamy odpowiedzialności na nikogo, nawet w tym studiu i dzieci dzisiaj mówiliśmy o tym, jakie były przyczyny naszej porażki. Co do sondaży, o których pan mówił, jak pan prześledzi średnią sondaży z września i października podawanych w różnych stacjach telewizyjnych, także w TVP Info, także w Polityce i w innych miejscach, to średnia tych sondaży wskazywała na wynik około 37%, tylko 37%, tylko że prawie żadne sondaże nie przewidywały frekwencji na poziomie 75%. W związku z tym wynik 35,4% dla Prawa i Sprawiedliwości przy tak wysokiej frekwencji, to jest wynik odpowiadający średniej sondaży. Tutaj nie ma żadnego przekłamania. Jeśli były jakieś sondaże w niektórych momentach, a było tak na początku września, że one sięgały 38%, to jest różnica 2-3 punktów procentowych przy zwiększeniu frekwencji. Naprawdę nie ma tutaj różnic sondażowych. Jeśli pan mówi o mężach zaufania, że były to jakieś dwie starsze panie, a pan się starał, żebyśmy wygrali wybory. A pan był mężem zaufania? Nie słyszy nas pan. Słyszy nas pan, tylko może nie może powiedzieć. No, jeśli pan ma pretensje, że jakieś dwie starsze panie były mężami zaufania, pytanie, dlaczego na przykład pan nie został mężem zaufania, albo wielu innych, którzy dzisiaj mówią, że nie dopilnowaliśmy wyborów. Ja mówię o wszystkich nas, mówię również o nas. Rzeczywiście przegraliśmy my wszyscy te wybory i to my jesteśmy odpowiedzialni za 15 października. 15 października straciliśmy władzę. Mówię również o wszystkich naszych zwolennikach. No ale to nie jest też tak, że te dwie starsze panie mogły być tylko mężami zaufania, bo wszyscy mogliście państwo być mężami zaufania, tylko jakoś nie wszyscy się zgłaszaliście do tego, do tej roli. To po drugie. Po trzecie, nawet dzisiaj w studiu w telewizji Trwał słyszałem zarzut, że za mało mówiliśmy o niebezpieczeństwie. O tym, o czym mówiliśmy dzisiaj. O zagrożeniu zewnętrznym, o tych 3 latach najbliższych kluczowych, o tym, że musimy się zbroić, że zbrojenia są najważniejsze i tak dalej. Myśmy to mówili. Zarzut był dzisiaj również tu, w Radiu Maryja, przed dosłownie 15 minutami ze strony jednego z naszych słuchaczy, że za mało mówiliśmy pozytywnych rzeczy. Pani z Londynu, zdaje się, mówiła, że nie mówiliśmy nic pozytywnego, a pan dzisiaj ma z kolei pretensje, że mówiliśmy pozytywnie o tym, że daliśmy podwyżki nauczycielom, że zwiększaliśmy subwencję oświatową, że przeznaczaliśmy pieniądze na inwestycje w edukacji, co z tej komórki również wyczytywałem państwu. No, to jest tak, pewnie brakło wielu rzeczy w tych wyborach, które mogłyby doprowadzić do tego, że mogliśmy mieć wynik znów dający nam bezwzględną większość, ale ja jestem bliższy jednak teorii pana profesora Mieczysława Ryby, że bezwzględna większość w tych wyborach była już po prostu niemożliwa z uwagi na pewne zużycie się władzy po 8 latach i podstawowym powodem, dla którego dzisiaj nie rządzimy, było brak możliwości stworzenia na tym etapie dzisiaj tej koalicji. Panie Pawle, przyjmuję pana krytykę, więcej spotkań, więcej wsłuchania się w głosy krytyczne, ale proszę mi wierzyć, w te głosy krytyczne się wsłuchaliśmy. I ostatnia rzecz. Jeśli pan mówi, że przyszliśmy na spotkanie, na którym pan był, a nie powinniśmy przyjść na to spotkanie, bo wy jesteście naszymi zwolennikami, to niech pan powie, dlaczego pan nie przyprowadził tych, o których pan wiedział, że przecież można było ich przyprowadzić, bo myśmy ogłaszali termin spotkania, miejsce spotkania, zapraszaliśmy wszystkich. To jest mniej więcej tak, jak na spotkaniach wielokrotnie, jeszcze wcześniej, zanim byłem w polityce, a byłem chociażby w Instytucie Edukacji Narodowej, zarzucano nam, że tak znakomite wykłady są, a tak mało ludzi jest młodych, tylko sami starsi przyszli. To przepraszam, czy ci wszyscy starsi są bezdzietni? Nie mają wnuków, nie mają dzieci? Nie macie sąsiadów, nie macie kuzynów, których można byłoby przekonać na tym spotkaniu? Dlaczego pan ich nie przyprowadził? My nie trafimy do wszystkich. Ogłaszamy spotkanie i prosimy o zaangażowanie się. Dziękujemy za to, że pan był, dziękujemy za to, że pan głos krytyki przejawia, no ale wszyscy się angażujmy, również w bycie mężem zaufania.
Pan profesor Ryba, bardzo proszę.
No tutaj pan profesor Czarnek już odpowiedział. Pamiętajmy, że te pewne nie przekłamania, ale takie zafałszowanie sondażowe wynikało z nadzwyczajnej frekwencji. To znaczy takiej frekwencji nikt się nie spodziewał, że ona będzie tam 70-kilkuprocentowa, to wszystkie inne sondaże jak gdyby bazowały maksymalnie tam na 60-paru procentach. Oczywiście jest pytanie takie, które się jawi jako fundamentalne. Dlaczego ludzie byli się w stanie tak bardzo mobilizować, żeby głosować? Bo to nie, oni przecież główne motywacje wyborców były takie, że głosowałem przeciw. Nie za, tylko 60% ludzi głosowało przeciwko. Czyli na przykład przeciwko PiS-owi się zmobilizowali. Co ich tak bardzo w tym względzie zirytowało, jaki rodzaj propagandy został w to włączony i tak dalej. Na to trzeba sobie oczywiście odpowiedzieć, myślę, jest to odpowiedź. Natomiast pan minister, no akurat jeśli mówimy o jego spotkaniu i jego aktywności, no sam wynik wyborczy, który osiągnął w Lubelskim, jest tak ogromny, że pokazuje, że tych i spotkań miał ogrom i ludzi, z którymi dyskutował i pewnie przekonał wielu, którzy byli nieprzekonani. Więc tu pewnie, gdyby każdy tak pracował, to byłby inny wynik. Natomiast rzeczywiście jest tak, że udało się przeciwnikom zmobilizować ludzi, którzy w ogóle polityką się nie interesują, w ogóle nie za bardzo coś o tej polityce wiedzą i poszli do wyborów. I stali w tej kolejce tam, prawda, żeby dokuczyć, czy też no PiS-owi, ale w istocie pytanie jest, czy teraz nie myślą, że sobie samym troszkę krzywdę zrobili. No to trzeba uświadomić, że to nie można głosować przeciwko. Zawsze trzeba głosować za czymś, za tym, co jest lepsze, a nie, że tam komuś się dokuczy takiemu czy innemu politykowi.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Witam serdecznie ojca Piotra oraz szanownych panów profesorów. Mówię, że z Francji. Mam takie jedno pytanie do wszystkich panów profesorów. Czy sam fakt łamania z premedytacją konstytucji, co jest zarzutem bardzo poważnym, oraz oszukanie elektoratu, chociażby nawet w kwestii nieruszenia kwestii, nienaruszania kwestii suwerenności państwa, oraz łamania zasad demokracji, bo przecież za rządów poprzednich pluralizm istniał i nikt nikogo nie nagabywał. Istniał pluralizm mediów. Czy nie są to poważne zarzuty dla niebezpieczeństwa kraju, upoważniające prezydenta do tego, by zdegalizować nie tak partię, ale ten rząd z Tuskiem na czele i ogłosić nowe wybory? Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękuję ślicznie. Pan profesor Ryba, bardzo proszę.
Pan, tylko ogłoszenie nowych wyborów na tym etapie, przynajmniej wedle sondaży, które widzimy, nie zmieniłoby specjalnie układu sił, bo to nie jest tak, że ludzie tak szybko reagują, tak szybko, powiedzmy, zmieniają swoje zdanie. Tu niestety pewne rzeczy, jak to ja mówię, muszą się wydziać, żeby naprawdę zobaczyć skutki no, pewnych manipulacji, czy też polityki, która nie jest polityką polską.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Halo, halo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Anna Ryszowa. Ja chciałam się zapytać o taką rzecz. Jaki jest plan PiS-u czy całej partii na przyszłość dla ludzi młodych ludzi, którzy w większości to obserwuje, no powiedzmy, tam młody człowiek, no skręcają w lewo, że tak to powiem kolokwialnie. bo widzę, że większość młodych ludzi też nie głosowała za PiS-em z tego powodu, że na przykład była za aborcją, za eutanazją, za in vitro. Też ci ludzie się często nie interesują polityką, a dla nich najważniejsza jest taka cała otoczka nowoczesności. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję pani Anno. Co dla ludzi młodych? Pan profesor Szewczak, bardzo proszę.
No niestety w tych ostatnich wyborach mieliśmy do czynienia z taką, można powiedzieć, pełną kampanią pogardy i nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, do całej Zjednoczonej Prawicy i to trafiło na podatny grunt wśród młodych ludzi. Tak naprawdę te lata, bo tak już trzeba o tym mówić, kiedy była ta sączona kampania ośmiu gwiazdek, wprowadziła w tym młodym pokoleniu przeświadczenie, że to faktycznie jest jakieś zło, które trzeba przezwyciężyć. I dzisiaj, jeżeli spojrzymy już z punktu widzenia tych kilkudziesięciu dni po wyborach, to duża grupa tych młodych wyborców, oni nie interesują się tym, co dzieje się na bieżąco w naszym kraju. Ich nie interesuje orędzie Donalda Tuska, nie interesuje ich to, co się dzieje z mediami publicznymi. Oni po prostu uważają, że spełnili swój obowiązek, ponieważ wzięli udział w jakimś dużym spektaklu, takim no, nawoływania były do czegoś, co było porównywalne do 89 roku, czyli do jakiegoś wydarzenia historycznego, a jeżeli spojrzymy z punktu widzenia własnego, jak my kiedyś byliśmy o tych kilkanaście lat młodsi, no to młodzi ludzie szukają czegoś takiego, co jest dla nich atrakcyjne, chcą być też tą częścią historii i niestety w tym momencie to właśnie tamta strona znalazła ten klucz do ich umysłów, tak aby przeciągnąć ich na swoją stronę. Z drugiej strony jest bardzo trudno w tym zderzeniu z ideologią lewicową, lewacką, która płynie z zachodu Europy, która tak naprawdę promuje tą filozofię TikTokową i tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia w dużej mierze ze społeczeństwem TikTokowym, które reaguje tylko i wyłącznie na to wszystko, co pojawia się w mediach społecznościowych, bardzo często nie patrząc na treści, nie w ogóle nie zastanawiając się nad tą treścią. Próbując odpowiedzieć na pani pytanie, jak Zjednoczona Prawica powinna zareagować do młodych ludzi, to wydaje się, że jest to chyba już najwyższy czas do tego, żeby nastąpiło taka swoista katarzys, jeżeli chodzi o prawą stronę, czyli żeby nastąpiło w jakiś sposób odmłodzenie tych elit politycznych, dlatego że, tak jak słusznie tu zauważył pan profesor Ryba, te same twarze, to wszystko jednak w pewnym sposób zaczyna nużyć i niestety zwłaszcza młodzi ludzie, ci, którzy przez te ostatnie 8 lat wchodzili w okres dorosłości, oni nie pamiętali tych rządów Donalda Tuska. Dla większości z nich to była jakieś wydarzenia historyczne za mgłą, a trzeba cały czas im pokazywać ich tych nowych idoli politycznych i pokazywać też, jak to się dzieje w innych państwach europejskich, ponieważ to nie jest tak, że ta prawica wszędzie jest w odwrocie. Pojawiają się różnego rodzaju kryzysy i geopolityczne, energetyczne, klimatyczne, które będą sprawiały do tego, że te partie, które mają swoje konserwatywne, narodowo-katolickie korzenie, one będą powracały, będą miały swój silny elektorat. Trzeba tylko znaleźć właściwe osoby, które będą w stanie porozumiewać się z młodymi ludźmi w ich języku. Jeżeli będziemy do nich mówili językiem osób starszych o jedno czy też dwa pokolenia, wtedy nigdy nie nawiążemy tego kontaktu, który później spowoduje, że te osoby będą chciały na nas głosować.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Tadeusz, Warszawa.
Witam panie Tadeuszu.
Mam takie trzy pytania. Pierwsze pytanie, czy nie uważają państwo, szanowny ksiądz i zebrani profesorowie, że nie został wykorzystany wątek firmy Holland, który zostało poniżenie narodu polskiego, za mało został wykorzystany. Druga kwestia to, czy przypadkiem w czasie tej kampanii nie mówiliście państwo za mało o efektach państwa pracy, ale to w ten sposób, że na przykład pokazywaliście, że jak te na przykład 800, 500 plus wpłynęło na poprawę kondycji danej osoby. Dlatego, że jest taka sytuacja, że jak ludzie coś dostają, to po dłuższym czasie zapominają o tym, że dostali i to traktują to jako po prostu taką miskę, z którą się należy psu. I trzecia rzecz, Czy badaliście Państwo taką rzecz, jak wpływ polityki Polski na Ukrainę i na ludność ukraińską, która tu została przyjęta? Czy w tych małych miejscowościach nie, na przykład, nie dochodziło do konfliktów między ludnością polską a ukraińską? Czy nie mieli większych praw niż polska, niż polska ludność? Co mogło też się odbić w pewnym stopniu na tych wynikach? Cześć Boże, dziękuję.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam panie Tadeuszu. Pan minister Czarnek przygotowuje się do odpowiedzi. Bardzo proszę, panie ministrze.
Proszę Państwa, jeszcze tylko nawiązując, zaraz to przejdę do odpowiedzi na pytania naszego słuchacza z Warszawy, natomiast jeszcze kontynuując wątek tej młodzieży, ja przypomnę słowa ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka sprzed chyba 3 lat z Jasnej Góry, z naszej pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Już to przypominałem wielokrotnie, także na antenie Radia Maryja. Wtedy ojciec dyrektor uciszył ten kilkudziesięciotysięczny tłum i powiedział tak: teraz macie zadanie, jechać do domu i porozmawiać ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami, wytłumaczyć im, na czym polega rzeczywistość, bo jeśli my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Otóż, proszę Państwa, wśród wielu naszych młodych pokoleń, wśród wielu naszych wyborców są tacy, którzy mają dzieci, które też głosowały pierwszy raz, i założę się, że wiele z tych dzieci głosowało jednak nie na nas. To znaczy, że też nie dostały jakiejś porcji przekazu od nas samych w naszych domach. To nie jest usprawiedliwienie tego, że nie dotarliśmy do młodych, bo nie dotarliśmy rzeczywiście. Zresztą nigdy nie docieraliśmy na wielką skalę. To jest inna rzecz. To jest inna rzecz. Brakuje nam takiego koalicyjnego ugrupowania, które by na większą skalę dotarło do młodych, i być może tu jest sztuka zrobienia koalicji w jakiejś przyszłości, ale z drugiej strony naprawdę ja jeszcze raz apeluję do wszystkich nas, do rodziców i dziadków. My nie możemy dezerterować z naszych obowiązków wychowawczych i abdykować z naszej władzy wychowawczej, bo to od nas też zależy, jak ci młodzi później będą postrzegać rzeczywistość i czy uwierzą TikTokom i innym przekazom w mediach społecznościowych, nad którymi możemy zapanować, jeśli tylko chcemy, ale musimy tego chcieć, my nad naszymi dziećmi, czy też zostawimy całkowicie wolno ich w tym świecie internetu wirtualnym i co prawda będziemy głosić swoje hasła, ale nasze dzieci będą już całkowicie z zupełnie innej strony. Więc wiele zależy od nas w naszych domach. A teraz co do odpowiedzi na pytania naszego słuchacza z Warszawy. Otóż jeśli chodzi o ten film Agnieszki Holland, mi się wydaje, że myśmy bardzo wiele poświęcili czasu pokazywaniu potężnego fałszu i takiego antypolskiego wymiaru tego filmu, więc raczej bym się nie zgodził z tym, o czym pan mówił, że oto rzeczywiście słabo wykorzystaliśmy ten wątek. Wydaje mi się, że jest on wykorzystany bardzo mocno. Jeśli chodzi o chwalenie się naszymi sukcesami, no przed momentem słyszeliśmy, że za bardzo się chwaliliśmy i pycha nas zjadła, więc no to są różne punkty widzenia. Jedni mówią, że za słabo się chwaliliśmy, drudzy, że za bardzo się chwaliliśmy. Myśmy gdzie tylko jest możliwe przekazywali informacje na temat tego, co zostało zrobione w Polsce w ciągu ostatnich 8 lat. Zostało zrobione ogromnie wiele, także w dziedzinie edukacji i nauki. Te 15 miliardów złotych, o których dziś mówiłem również na antenie telewizji Trwam, zainwestowanych w infrastrukturę edukacyjną samorządową, w tym 64 miliony złotych, którymi chwali się dzisiaj pan prezydent Żuk z panem prezydentem, wiceprezydentem miasta Lublina, panem Banachem. To są 64 miliony, które przewieźliśmy my na szkołę specjalną w Lublinie, na którą nigdy miasto Lublin by sobie nie pozwoliło, bo nie miało tego w ogóle nawet w swoich priorytetach. To są inwestycje z naszych czasów, tym się chwaliliśmy. Jedni mówią, że za mało, drudzy za mocno. Pewnie gdzieś jest prawda pośrodku. No i trzecia rzecz, ludność ukraińska. Być może rzeczywiście w niektórych momentach ta pomoc była zbyt mocno manifestowana, ale ja nie sądzę, żeby dziś gdziekolwiek w Polsce miało miejsce jakiś otwarty konflikt między ludnością polską i ukraińską z powodu tego, że przybyli oni do Polski i są u nas. Nie widzimy także w statystykach przestępczości jakichkolwiek konfliktów narodowościowych, co nie oznacza, że nie może być ich w przyszłości. My musimy rzeczywiście rozsądnie do tego wszystkiego podchodzić, ale ze zwykłym Ukraińcami w Polsce problemów nie mamy. Czy są świadczenia, które mogłyby być nie realizowane na rzecz tej ludności ukraińskiej, która do nas przybyła, a są realizowane na rzecz Polaków? Tu są dwie szkoły, dwa różne punkty widzenia. Czy mieliśmy nie finansować pobytu dzieci ukraińskich w polskich szkołach? Jedni mówią, że za mało finansowaliśmy, dlatego jest kilkaset tysięcy dzieci ukraińskich, które nie są w polskich szkołach i są pozbawione jakiejś opieki edukacyjnej. Trudno jest oszacować tę liczbę osób. Czy mieliśmy nie dawać rodzinom ukraińskim, matkom z dziećmi świadczenia wychowawczego 500+? Jedni mówią, że nie powinniśmy. Inni mówią, no gdybyśmy tego nie dawali, z czego by ci ludzie żyli? Wtedy rzeczywiście mogłoby dochodzić do jakichś konfliktów w społecznościach lokalnych, bo przecież z czegoś ci ludzie tym musieliby żyć. Pewnie jest to rzecz do przedyskutowania, ale otwartych konfliktów, póki co, Bogu dzięki, nigdzie w Polsce nie zauważamy. Otwartych konfliktów na tle narodowościowym w związku z dużą liczbą uchodźców ukraińskich, którzy przybyli do Polski.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Maria z Wielkopolski. Bardzo serdecznie witam gości szanownych i ojca prowadzącego. I teraz chciałabym taką rzecz powiedzieć, że znaczy się mnie bardzo martwi to, czy w kampanii wyborczej można się posługiwać kłamstwami i to po prostu wszystko jest w porządku, bo kobiety tak zwane pobożne wychodziły z kościoła i jedna do drugiej mówi, no wiesz co, no nie mogę na nich zagłosować. Ja akurat nie siedzę w internecie, ale one tam sobie opowiadały, że no takie machlojki ten PiS robi i tak dalej, no nie możemy zagłosować. Druga kobieta tam też internetowa, że no tu walka z Goliatem. Ja jej się pytam, podchodzę, no to kto to jest tym Goliatem? No PiS. No więc wydaje mi się, że tutaj te ostatnie, to była taka zmasowana chyba akcja jakaś oszercza w internecie i to najbardziej wydaje mi się zaważyło. Ale młodzi ludzie, jednak chciałabym powiedzieć, że jest wielu młodych ludzi, którzy poszukują prawdy i chcą no, tej prawości. I myślę, że tutaj też z młodymi ludźmi, że mamy ukłon w stosunku do młodych. Wydaje mi się, że potrzeba po prostu ludzi mądrych, prawych, roztropnych, a my przecież młodych mamy w PiS-ie, bo za mało być może było pokazywanych europosłów, którzy taką pracę tytaniczną tam podejmują i za mało było pokazywane tych posłów, no w cudzysłowie zdrajców po prostu, którzy po prostu wręcz mówili, że w Polsce, wręcz kłamali na Polskę. To jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o te wybory. No i może jeszcze taka rzecz nas tu rodzinnie martwi, że właściwie czy tu nie mamy powtórki sprzed 90 lat prawie, kiedy Hitler dochodził do władzy. I on jako człowiek niezrównoważony, chory na władzę, potrafił stworzyć piekło przez sześć lat w Europie. I pan Tusk, który przyjechał, to on też dwa razy użył słowo piekło. Poza tym wyraził się też, że przecież Hitler i Stalin rządzili dobrze. Więc jeszcze jedna rzecz to taka, że
to już ostatnie zdanie, pani Mario.
Że po prostu wstaje w Sejmie i mówi, ale ich już nie ma, to znaczy chodzi o PiS, ale ich już nie ma i krzyczy. Czy krzyczy tam ileś razy na swoim wiecu, że już nie pamiętam, czy ma obsesję na temat Kaczyńskiego, czy nienawidzi, czyli taką nienawiścią 40 prawie razy chyba tam wypowiada, czyli wzbudza w ludziach nienawiść. Więc myślę, że ta nienawiść była po prostu ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, ale przez 8 lat była ta nienawiść sączona.
Pani Mario, dziękujemy. To już jest druga i trzecia sprawa, więc dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Kto z panów profesorów do pani Marii? Panie profesorze, bardzo proszę.
Pani Mario, postawiła Pani bardzo słuszną diagnozę, że ta mowa nienawiści, która była sączona przez te ostatnie lata, doprowadziła do tego, że większość osób, które tak naprawdę nie były w stanie wskazać konkretnych powodów, dla których nie chciały głosować na tych czy innych kandydatów z prawej strony, jednak decydowało się na głosowanie przeciwko, tylko dlatego właśnie, że taka była stworzona ta ogólna narracja, narracja, która miała właśnie doprowadzić do takiego wstrętu, który miał odrzucać wyborców od Zjednoczonej Prawicy, pokazania, że tak naprawdę jest to wojna dobra ze złem. Gdzie tym dobrem jest Donald Tusk, co jest oczywiście, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia tych już, no, prawie kilkudziesięciu lat, kiedy on funkcjonuje w polskiej polityce, no to widzimy, że tak naprawdę nie ma rzeczy, które moglibyśmy wskazać, które uczynił z myślą o tym, żeby to było dla rozwoju Polski i naszej ojczyzny. Także tutaj te działania niestety z ich punktu widzenia sprawdziły się i dlatego wygrali te wybory.
Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Wacław z Wielkopolski.
Bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Wacławie, o krótką wypowiedź proszę, bo czasu pozostało
krótko.
Nam niewiele.
Pierwsza część, ja zacytuję tylko pewne sprawy. Papież powiedział, że nie można bez Chrystusa człowieka zrozumieć. Nie chciejcie, żeby nas wolność nic nie kosztowała. Ja mam wielkie uznanie dla panów profesorów i dla Prawa i Sprawiedliwości, że to, co robiła, robiła w tak trudnych warunkach. Ja na bieżąco analizuję te wszystkie uzależnienia, nie tylko wewnętrzne, ale również zagraniczne. Także one były straszne. Dlatego uważam, ja zaczynam od siebie i chciałem powiedzieć po prostu, że zalecam po prostu. Cieszę się, że tutaj w studio profesorowie mówią o optymizmie, bo my musimy spojrzeć na to tak. Pan Bóg nam coś chce powiedzieć przez to, co się wydarzyło 15. Zaczynajmy od siebie. Ja zaczynam od siebie. To, co pan profesor mówił. Ja zachęcam ludzi, żeby brali udział w spotkaniach. Nie jest łatwo. W rodzinach musimy zacząć. I to już pierwsza część. I druga w formie pytania, żeby się krótko profesorowie ustosunkowali. Ja praktykowałem za poprzednich rządów Platformy 8 lat temu, bo przecież oni 8 lat już rządzili. I ja powiedziałem wtedy, jak PiS objął władzę, mówiłem to ludziom, że żeby naprawić te wszystkie błędy, to trzeba 3 razy tyle, czyli 24 lata. Udało się w 8 lat. I mam ostatnią prośbę. Ja bywałem, nie zgadzam się z tym, że często się mówi, że raz na 4 lata mamy szansę. Nie. Ja chodziłem do posłów i zachęcam do chodzenia do posłów spokojnie, po prostu za argumentami przedstawić, co sobie życzymy w Sejmie, do posłów, którzy tej chwili rządzą i po prostu prosić ich o to, żeby wykonywali to, co przysięgali, jak podejmowali pracę w Sejmie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za pracę państwa, za radia oczywiście obecnych profesorów i Prawo i Sprawiedliwości, które rzeczywiście w każdej działalności jest trudno, ale my musimy od siebie zacząć. Ja zaczynam od siebie, od Pisma Świętego. Tam jest instrukcja na życie. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy ślicznie, panie Wacławie. Pozdrawiamy kolejny raz Wielkopolskę. Pan profesor Ryba, bardzo proszę.
No cóż, no tutaj pan Wacław z taką nadzieją w nowy rok i myślę, że już powoli my będziemy o tym mówić. Faktem jest, że wszystko się gdzieś rozstrzyga i rozgrywa na gruncie duchowym, jeśli mówimy o przyszłości narodu czy jego elit. Tutaj toczy się zasadnicza walka. Zresztą na różnych zmaganiach i na różnych piętrach żeśmy mówili, również w sferze kulturowej, a więc duchowej. I przyszłość narodu tu się rozegra. Jeśli damy sobie odebrać duszę, własne dzieci, oderwane od wiary i od obyczaju, to, no to rzeczywiście przegramy bez względu na to, kto będzie rządził, bo taki rząd sobie nie poradzi, nawet jeśli będzie prawicowym. Natomiast druga rzecz, którą pan słusznie powiedział, że jeśli uczciwie ludzie podejdą przejdą do rzeczy, a czas goi rany, pewne konflikty i będą wspominać rządy pisowskie, to te kwestie błędów takich czy owych, to one się troszkę zatrą. Ale naprawdę zrobić udało się wiele i na pewno Polska po tych 8 latach jest inną i to doświadczenie jest też bezcenne, ponieważ prawica po 89 roku tak naprawdę nie miała zbyt wielu okazji, żeby się wykazać, a już na pewno, żeby się wykazać taką skutecznością, że mamy nie tylko kwestie jakichś zasad obrony pewnej tożsamości narodowej, ale również duże sukcesy gospodarcze, wejście w pewną konkurencyjność na arenie międzynarodowej, podmiotawianie państwa, wielkie wizje geopolityczne. To wszystko się udawało i nawet w najbardziej krytycznych momentach, jak COVID czy później wojna, no jednak to państwo nie było państwem z dykty. Ono manifestowało swoją skuteczność w reakcji czy na kryzysy, czy pomoc różnym przedsiębiorcom zdołowanym różnymi tam podwyżkami, czy zwykłym ludziom. To wszystko zostanie jako pewien kapitał w pamięci ludzkiej i do tego też można nawiązywać. Ale zgoda, rozstrzygnie się ta cała batalia przede wszystkim w duszach każdego z nas i całego narodu, tak idąc tropem prymasa Wyszyńskiego, w istocie Polski bez Boga. Nie ma, nie przetrwa, więc to wszystko, o tym wszystkim trzeba pamiętać.
Pan profesor Ryba poczynił już słowo podsumowania pana profesora Szewczaka. Bardzo proszę.
Ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dzisiaj zdecydowały się tutaj podzielić z nami tymi swoimi i bolączkami, ale również tymi takimi pewnymi wskazówkami, które na pewno i tutaj my, ale ci, którzy nas również słuchają, będą starali się wykorzystywać, bo wszyscy doskonale wiemy, że nadchodzą dla nas dość trudne czasy. Nie mówię tylko o Polsce, ale również i o całym świecie, o Europie. Będą to czasy poważnych kryzysów i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy wspólni, zjednoczeni, to będziemy mogli przez te kryzysy przejść spokojną drogą, tak aby Polska w dalszym ciągu mogła w sposób ten, który został ustanowiony przez te 8 lat rządu Zjednoczonej Prawicy, rozwijać się, abyśmy dalej mogli być tą potęgą w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie na pewno to trudno, ponieważ te działania, które już pokazuje obecny rząd, raczej będą skłaniały się do tego, aby Polska jednak trochę bardziej była państwem poddanym wobec innych państw europejskich, ale to jest wszystko w naszych rękach, jak będziemy decydować już w tym najbliższym roku nadchodzącym. Będziemy mieli dwukrotnie możliwość podejmowania decyzji w wyborach samorządowych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i warto jest, aby tutaj próbować te decyzje wśród naszych sąsiadów, znajomych pobudzać tak, aby no, brali odpowiedzialność za Polskę.
Bóg zapłać, pan minister Czarnek. Bardzo proszę, panie ministrze.
Proszę państwa, stoimy u progu 2024 roku. Bogu dziękujmy, że żyjemy dalej w wolnej Polsce. O tę wolną Polskę musimy walczyć dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękuję wszystkim państwu za zaangażowanie wszystkim naszym dzisiejszym rozmówcom. Pozdrawiam pana Pawła z Lublina również i dziękuję za jego krytyczne uwagi, za wszystkie krytyczne uwagi. Zapraszam państwa na 11 stycznia na godzinę 16 przed Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zamanifestujmy nasz sprzeciw wobec łamania prawa po to, żeby 2024 rok, w który wchodzimy, był rokiem jednak zwycięstw w poszczególnych bitwach o Polskę. To wszystko od nas zależy. Życzę państwu również powodzenia w życiu rodzinnym. Od rodziny, pamiętajmy, że od rodziny wszystko się zaczyna. Jeśli nasze rodziny będą zdrowe, będą żyły Bogiem, to i później również i w tym życiu publicznym przedstawiciele naszych rodzin, i w tym życiu duchownym, prawda, i na każdym odcinku, na którym nas Pan Bóg stawia, będziemy mogli służyć Bogu i ojczyźnie. Tego wszystkim państwu życzę. Powodzenia, pomyślności, zdrowia w szczególności. A jeszcze raz Eugeniuszom wszystkim, którzy kończą swoje dzisiejsze imieniny. Moja babcia też była Eugenia, świętej pamięci już. Ale też nasz ksiądz proboszcz z ulicy Zbożowej, czy ksiądz proboszcz od parafii Świętego Miłosierdzia w Lublinie. To są nasi wybitni Eugeniusze, którym życzymy wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Rok 2023. Podsumowanie. Naszymi gośćmi byli pan minister profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki. Dziękuję panie ministrze i pozdrawiam raz jeszcze.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor doktor habilitowany Marcin Szewczak, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
I pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję panie profesorze.
Dziękuję.
I oczywiście wszystkim słuchaczom Radia Maryja dziękuję za współtworzenie naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych.